Witam Państwa, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl, rozmowy o świecie. Proszę Państwa, dziś znów będziemy rozmawiać o dwóch wojnach, które trawią współczesny świat, o wojnie na Bliskim Wschodzie, wojnie izraelsko-palestyńskiej i o wojnie między Rosją a Ukrainą. Ja musiałem niecały tydzień temu powrócić z Bliskiego Wschodu, wcześniej niż to planowałem, w związku z kłopotami zdrowotnymi, jakie mam. To niestety też sprawi, że najbliższe 2-3 tygodnie będę musiał spędzić w Polsce, też przez ostatnie kilka dni nic na tym kanale się nie pojawiało, ale to się zmieni. To, że będę w Polsce, nie oznacza, że nie będzie tutaj kolejnych treści. Te treści będą regularnie się na kanale pojawiać i już niedługo wreszcie zapowiadany reportaż z Awdijiwki, którego emisja niestety właśnie z powodu moich kłopotów się opóźnia, ale on już niedługo pojawi się na kanale. Będą też na bieżąco kolejne rozmowy o tym, co dzieje się właśnie w polityce międzynarodowej, ale też rozmowa o tym, co dzieje się w polityce polskiej, bo to też jest bardzo aktualny i wiem, że bardzo temat, który wiele osób w naszym kraju śledzi z największym zainteresowaniem w tej chwili. Ja chciałem z tego miejsca również podziękować wszystkim osobom, które obserwują ten kanał, które go subskrybują. Zachęcam do tej subskrypcji, zachęcam Państwa również do tego, żeby oglądać kolejne treści i dziękuję moim patronom, dziękuję osobom, które mnie wspierają, bo ten kanał istnieje dzięki patronom, którzy wspierają go na portalu patronite.pl. Dziękuję Państwu za to i osobom, które chciałyby do tego grona moich patronów dołączyć. Serdecznie to polecam. Można to zrobić właśnie za pomocą portalu patronite.pl. A teraz przechodzimy już do rozmowy o dwóch wojnach, a moim gościem jest nieoceniony, doskonale Państwu znany, wojskowy ekspert do spraw wojskowości, polski oficer, pan pułkownik Piotr Lewandowski. Dzień dobry, panie pułkowniku.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Panie pułkowniku, dzieje się aż za dużo. Ja trochę nie wiem, od czego zacząć, bo paradoksalnie bardzo mało się mówi o Ukrainie i na pewno będę chciał o tym porozmawiać z panem, ale chyba jednak zacznę od tego, co w tej chwili dzieje się w Strefie Gazy, bo mamy nowe informacje o tym, jak wygląda sytuacja militarna właśnie w strefie. Jak pan to ocenia? Czy to, co robi w tej chwili izraelska armia, ja pomijam kontekst ten, jeśli chodzi o zbrodnie wojenne, teraz pytam bardziej o te postępy militarne w samej strefie. Czy to są rzeczywiście izraelskie sukcesy, tak jak to przedstawia izraelski MON i izraelskie media, czy to jednak no, trochę robienie dobrej miny do złej gry?
Właśnie operacja rozbija się sprawnie. Oczywiście sukcesem to będzie, jeżeli osiągnie cel, czyli zniszczenie Hamasu, a tu ja jestem raczej ostrożny w przepowiadaniu takiego zwycięstwa. Natomiast patrząc z perspektywy właśnie czysto militarnej, bo tak jak pan redaktor mówił, omijmy kwestię, czy Izrael nadal jest ofiarą, czy już się staje katem chwilami, to jak gdyby jest osobna dyskusja i ona, myślę, że jest mniej dla ekspertów militarnych, bardziej dla ludzi zajmujących się międzynarodowym prawem humanitarnym i konfliktów zbrojnych na przykład. Ale właśnie z czysto wojskowego punktu widzenia Izrael zaplanował taką w zasadzie doktrynalną operację, mianowicie uderzył w sumie z kierunków trzech, czyli kierunek wzdłuż morza, gdzie ma dość dogodne drogi, tam są drogi proste, dość łatwo to uderzenie prowadzić. Przeprowadził uderzenie centralne, jak gdyby rozcinające, z zadaniem odcięcia miasta Gaza de facto. Chociaż tak naprawdę to jest jedno olbrzymie miasto, ale tego, co nazywamy centrum, czyli przecięcie na pół strefy. I trzecie uderzenie prowadzone, takie pomocnicze, one wszystkie trzy przebiegają z taką wojskową sprawnością. One są prowadzone powoli, celem tego jest ograniczanie strat, przy czym sama taktyka działania armii izraelskiej, ona w zasadzie nie zmieniła się od dwóch dekad, czyli od czasów, kiedy ja mogłem to obserwować wręcz z bliska, czyli dalej mamy jednostki pancerno zmechanizowane, czyli czołgi, ciężkie transportery i mamy spychacze. Armia izraelska ma taką dość oryginalną taktykę prowadzenia działań, to znaczy, że tak jak w innych armiach walczy taka para, czyli czołg i transporter, tutaj mamy czołg, transporter opancerzony i opancerzony spychacz. To się nazywają dogi, czyli misie. To są spychacze robione na licencji firmy Caterpillar, natomiast armia izraelska produkuje bojowe spychacze, czyli one są opancerzone, one mają zdalnie sterowane karabiny maszynowe i ten spychacz jest stricte pojazdem bojowym. No i jak one walczą? No, osłonę ogniową zapewniają czołgi, transportery opancerzone, piechota, która się za nimi kryje. No i czołgi ogniem dział niszczą punkty oporu, a tak naprawdę budynki. Następnie spychacze je równają z ziemią wzdłuż linii, a w zasadzie osi natarcia i jednostki izraelskie przechodzą dalej, zostawiając za sobą de facto gruzy. Ja to widziałem, bo w podobny sposób, czyli widziałem skutki tego, bo w podobny sposób armia izraelska walczyła w południowym Libanie, przemieszczając się wzdłuż takiej głównej nadmorskiej drogi, która jest kluczowa w Libanie. I tam rzeczywiście po obu stronach drogi nadal były ślady tych działań, gdzie właśnie te izraelskie dogi, te misie równały gaje oliwne, budynki i tak dalej, żeby zapewnić dogodne sektory ostrzału, żeby uniemożliwić organizowanie zasadzek i tak dalej. I w podobny sposób to natarcie jest obecnie prowadzone. Co prawda w warunkach miejskich nie da się aż tak zrównać terenu, ale generalnie jest to podobny sposób walki. On jest skuteczny, armia izraelska przesuwa do przodu się, ten pierścień jest zamknięty. No oczywiście bardzo aktywne działanie lotnictwa i marynarki wojennej izraelskiej, która jest całkiem nowoczesna. Ona się głównie opiera na okrętach klasy korweta i szybkich jednostkach mniejszych. Te wszystkie jednostki są konstruowane pod kątem po pierwsze zapewnienia obrony przeciwlotniczej, przed właśnie pociskami, których używa Hamas i Hezbollah, a także one mają taką dość dobrą zdolność rażenia celów naziemnych, czyli wspierania ogniowego sił, które walczą na lądzie. No i tak w zasadzie ta operacja wygląda. Siły, które Izrael zaangażował w tej fazie walk, to jest nie mniej niż 10 brygad, czyli około 50 tysięcy żołnierzy, licząc jednostki wspierające. Aktywne działania również izraelskich jednostek specjalnych. Tutaj warto zerknąć. Izrael ma dwie takie ciekawe jednostki. Jedna nazywa się Diament. I to jest jednostka z Izraelskiego Korpusu Inżynieryjnego. To jest jednostka wyspecjalizowana w niszczeniu tuneli. Między innymi. Jest to jednostka o charakterze tajnym. Nie ma zbyt wielu informacji o niej. Wiadomo, że ona istnieje. Ona zajmuje się między innymi rozbrajaniem improwizowanych ładunków wybuchowych, ale jednym też ze specjalizacji tego oddziału jest właśnie niszczenie tuneli. I druga jednostka nazywa się Żądło. Oczywiście jest też tajna. W armii izraelskiej te jednostki o specyficznych kwalifikacjach, one są utajnione. Też nie wiadomo zbyt wiele o jej składzie, natomiast jednostka Żądło to jest jednostka posługująca się psami bojowymi. Ona pierwszy raz pojawiła się w walkach o Bejrut w latach 80. Wtedy jak gdyby ujawniono jej istnienie właśnie. I generalnie używa przede wszystkim owczarków belgijskich, Malinois. Akurat jestem posiadaczem takiego psa, więc nie dziwię się, że akurat ta rasa jest preferowana przez armię izraelską. To nie znaczy, żebym szkolił psa mordercę, nie? Ale znam po prostu charakterystykę ras.
A to są bardzo popularne też psy w Izraelu, bardzo lubiane. Akurat
Znajomi mają podobnego i to zabawne, bo po prostu wielokrotnie byli zaczepiani, choć to nie jest właśnie owczarek belgijski, ale to taka dygresja. Ja zapytałem o to, panie pułkowniku, no bo po pierwsze, to jeszcze zdradźmy widzom, jeżeli nie wiedzą z naszej poprzedniej rozmowy, pan pułkownik doskonale zna izraelską armię, to się wiąże z tym, że był oficerem w Libanie i siłą rzeczy w trakcie służby po prostu miał dużo kontaktu z armią izraelską. Proszę mi poprawiać, jeżeli coś tutaj...
Tak, ja byłem oficerem operacyjnym i łącznikowym, więc jak gdyby utrzymywałem kontakty bardzo mocne z całym środowiskiem wpływającym na funkcjonowanie kontyngentu, aczkolwiek bezpośrednie kontakty z armią izraelską były najbardziej utrudnione.
Dlaczego? Tak z ciekawości.
Wojska ONZ nie są dobrze oceniane przez Izrael i przez żołnierzy izraelskich. Notabene ja też nie oceniam wysoko skuteczności kontyngentu ONZ-owskiego. Mamy na pograniczu libańsko-izraelskim obecnie około 10 tysięcy żołnierzy ONZ. I ich wpływ na to, co się dzieje, jest zerowy. No jest żaden. Jest żaden. Wynika to po części z mandatu. Aczkolwiek od czasów, kiedy ja byłem, ten mandat się nieco zmienił, bo w czasach, kiedy ja byłem żołnierzem tych sił, to mandat w zasadzie nie pozwalał na nic. On był tak ograniczony, że jedyne, co mogły robić oddziały ONZ, to chować się do schronów. Tak naprawdę. Obecnie jest on nieco zmieniony, czyli to te zasady użycia siły jak gdyby są większe, natomiast skuteczność tego kontynentu, między innymi ze względu na jego skład, w dużej części egzotyczny, jego skuteczność bojowa jest tak naprawdę żadna.
To dopytam, w jakim sensie egzotyczny? Wiele krajów, prawda?
To jest... Wiele, i to mamy Fidżi, Ganę na przykład, mamy Chińczyków, mamy Hindusów, Indonezję. Kooperacja między jednostkami tak odmiennymi, jeżeli chodzi o podejście do wielu kwestii, nie chcę powiedzieć, ale jest jak gdyby bardzo utrudniona. Najskuteczniejszym elementem zawsze tam byli Francuzi, jeżeli chodzi. Potem pojawili się Hiszpanie, dowództwo jest po części przez oficerów irlandzkich w obszarze operacyjnym obsadzane bardzo sprawnie zresztą. Jest tam w tej chwili kontyngent polski, on też jest sprawny. Akurat elementy polskie tutaj cieszyły się zasłużenie opinią takich bardzo sprawnie funkcjonujących. Natomiast no niestety z innymi kontyngentami jest problem, szczególnie afrykańskim.
To jeszcze tak od razu dopytam, czy to też nie jest, panie pułkowniku, problem no właśnie z jednej strony mandatu, a z drugiej strony jednak ograniczonej liczby żołnierzy, no bo cóż 10 tysięcy żołnierzy nawet jest w stanie zrobić w rejonie, gdzie po jednej stronie jest no jedna z najsilniejszych armii na świecie, a po drugiej stronie jest powiedzmy, że organizacja terrorystyczna, ale jednak też przy okazji też jedna z najsilniejszych armii na świecie, no bo Hezbollah to jest przecież po prostu armia już, jeśli chodzi o wyszkolenie tych najlepszych jednostek, to chyba możemy to porównać po prostu z armią jakiegoś państwa i to świetnie wyszkoloną i uzbrojoną. No to co w takiej, jeżeli mamy taki kontyngent ONZ-u w takim miejscu, tak już sobie pozwolę na tą dygresję, bo mnie to też zaciekawiło, no to co właściwie taki kontyngent może zrobić, jak ma po jednej stronie właśnie Izrael, a po drugiej stronie Hezbollah?
I ja powiem, jak to wyglądało w okresie, kiedy byłem ja, z tego co śledzę, tam się niewiele zmieniło, chociaż minęły dwie dekady. Podam przykład. Było takie miejsce na wzdłuż Blue Line, bo tak się nazywa. Tak. Naprawdę nie granica, bo Liban nie uznaje tego podziału terytorialnego, więc nazwijmy to linią rozgraniczenia, jak gdyby jest Blue Line, tam jest płot techniczny zbudowany przez Izrael i było takie miejsce grup Szejka Abada, Szejk Abad Tomb, miejsce pielgrzymek Libańczyków. I w tym miejscu była tak, baza ONZ, czyli tak naprawdę United Nations Interim Forces in Lebanon, UNIFIL. Baza UNIFIL-u obsadzona przez żołnierzy z Indii, notabene bardzo profesjonalny kontyngent hinduski, muszę podkreślić, że tutaj kadry mieli naprawdę świetnie przygotowane, oni mają takie tradycje brytyjskie mocne, jeśli chodzi o przygotowanie kadry oficerskich, ja bardzo wysoko oceniam współpracę z nimi, więc była baza hinduska, była po drugiej stronie granicy ciężko ufortyfikowany posterunek armii izraelskiej. On wyglądał mniej więcej jak nadbudówki pancernika z pierwszej wojny światowej. Dosłownie, piętrowo zbudowane bunkry, strzelnice, sterczące lufy wielolufowych karabinów maszynowych, gatlingów i tak dalej. I trójkąt zamykała baza Hezbollahu. Z artylerią przeciwlotniczą, ciężką bronią i tak dalej. I te trzy elementy nawzajem do siebie cały czas celowały, a w środku się odbywały pielgrzymki i wszyscy trzymali palce na spustach. Ale generalnie nikt nic z tym nie robił, bo w zasadzie Hezbollahu nie powinno tam być, prawda? No jest to organizacja wówczas przynajmniej uważana za terrorystyczną, nadal w narracji międzynarodowej tej strony, powiedzmy, zachodnioeuropejskiej. Hezbollah, czyli Hizb Allah, Partia Boga, jest postrzegana jako organizacja terrorystyczna, chociaż tu trzeba nadmienić, w Libanie jest oficjalną partią polityczną. Ma swoich przedstawicieli w libańskim parlamencie. I teraz no, siły ONZ de facto akceptowały obecność uzbrojonych baz Hezbollahu na południu Libanu. To one oficjalnie istniały, tak? My jako żołnierze ONZ mieliśmy takie black boxy, gdzie nie było wolno wjeżdżać, bo istniało ryzyko, że stamtąd nie wyjedziemy. No i to istniało dekadami. No jeżeli ONZ akceptowało sytuację taką, gdzie mówimy o organizacji uznawanej za terrorystyczną, a ona utrzymuje w pełni oficjalnie swoje siły zbrojne, armia libańska na południu Libanu tak naprawdę nie stanowi siły rzeczywistej, bojowej. Od rzeki Litani rządzi Hezbollah od dawna. No to nieważne, ile tych żołnierzy będzie, jeżeli się akceptuje takie status quo, no to niestety tak to wygląda. Stąd Izrael bardzo negatywnie postrzega obecność wojsk ONZ, oskarżając właśnie ONZ o to, że akceptuje ten stan rzeczy, a po części wręcz go wspiera, no bo teraz de facto obecność bazy ONZ obok bazy Hezbollahu niejako legitymizuje istnienie tej formacji, no dokładnie. Nawet jeżeli się tego nie chce, prawda?
Tak.
Więc i ta gra dalej trwa. Powiem szczerze, że moim zdaniem ONZ marnuje pieniądze tylko przez dekady. Naprawdę wpływ sił ONZ tam żaden jest. Armia Izraela wielokrotnie wkraczała do Libanu, omijając posterunki ONZ-owskie, które nie podejmowały żadnych działań, no bo w zasadzie siły ONZ tam nie mają ciężkiego sprzętu. Mają lekkie transportery opancerzone i to w niewielkiej ilości. To jest bardziej kontyngent obserwacyjny niż rozjemczy, a powinien być rozjemczy. Więc albo dać niewielkie siły, które tylko obserwują i oceniają i zgłaszają ONZ-owi stan rzeczy,
albo dać najdroższe.
A tu mamy na obserwacyjny za dużo, na siły rzeczywiste, źle uzbrojony i za mało, i ze złym składem. Czyli jest to marnowanie kasy po prostu.
Jasne. Nie pierwszy raz w przypadku ONZ-u.
Tak, dokładnie.
Zacząłem, panie pułkowniku, od tego pytania o te kwestie związane właśnie ze Strefą Gazy, bo po pierwsze te misie, czyli te buldożery widziałem w ogóle i mówiąc szczerze, one bardziej przypominały moim, dla mnie czołgi, dla, powiedzmy dla osoby, która byłaby już całkiem, mam wrażenie, nieobyta z widokiem sprzętu, to po prostu to jest potężne, to nie jest taki zwykły spychacz i to nie jest taki zwykły buldożer. To jest jednak coś zupełnie innego, jak się to zobaczy na żywo. Tak jeszcze jako ciekawostkę dodam. Ale pomijając właśnie te didaskalia, to pan powiedział coś chyba kluczowego. To znaczy, że żeby zwyciężyć, Izrael musiałby po prostu zniszczyć Hamas. Czy pan uważa, że to jest możliwe? Bo ja pomijam już tą kwestię, o której wspomnieliśmy. Zbrodnie wojenne, to, że już samo to, że pan mówi jako wojskowy, że trzeba się zastanowić, kto w tej chwili już jest ofiarą, a kto katem, że Izrael do tego doprowadził, bo przecież jeszcze 7 października nie mieliśmy takich wątpliwości. W sensie, jeśli chodzi o ten atak Hamasu, nie o cały konflikt, który trwa 75 lat. Społeczeństwo się strasznie podzieliło na świecie i wydaje mi się, że Izrael odnosi skutki odwrotne, jeśli chodzi przede wszystkim o wojnę informacyjną, o postrzeganie samego Izraela w opinii międzynarodowej. To po prostu to jest katastrofa wizerunkowa, to co się dzieje. No a właśnie, a te sukcesy, jeśli chodzi o to, co sobie oficjalnie Izrael postawił za cel. Jasne, Strefa Gazy, tak jak to też, co pan mówi, jaka jest taktyka, jest po prostu równana z ziemią. No bo to tak wygląda, że stosując tą taktykę, oni równają tą strefę z ziemią. Te jednostki specjalne, rozumiem, z psami i z inżynieryjne, wysadzają wszystko to, co jest pod ziemią, jeżeli są w stanie, albo zasypują, albo zalewają. To teraz pytanie moje jest takie, czy w ten sposób można zniszczyć Hamas?
Można zniszczyć tą bojową część, czyli zginie to skrzydło bojowe, bo Hamas ma skrzydło polityczne i skrzydło bojowe. Kluczowe jest polityczne. To bojowe zapewne w dużej części zniszczone zostanie, polegnie w walce. Będzie to o tyle bolesna utrata, że zginie zapewne część przeszkolonych kadr Hamasu, które Iran i Hezbollah praktycznie przygotowywały. No ale przygotować tych ludzi można w ciągu kilku miesięcy. Natomiast współczesna wojna toczy się też w obszarze propagandowym. I teraz, bo my mówiliśmy tylko o militarnym, rzeczywiście zgadzam się z panem redaktorem, propagandowo Izrael tą wojnę przegrywa. I teraz kwestia Hamasu, bo śmierć bojowników, którzy zginą z bronią w ręku, chociaż ja użyłem słowa bojowników, natomiast tu jak gdyby określanie ich terrorystami, no niestety jest też uzasadnione, bo jak gdyby atak Hamasu był atakiem stricte terrorystycznym. To nie była operacja wojskowa, ja to wielokrotnie podkreślałem, zaplanowana w sposób wojskowy, ale dalej była to operacja terrorystyczna. Tak. Ale wracając do tego obszaru propagandowego, on się bezpośrednio będzie przekładał na pomoc międzynarodową, jaką Hamas otrzymuje i będzie otrzymywał. I kluczowe dla takich organizacji, które same nie generują dochodów, jest właśnie wsparcie międzynarodowe, finansowe, polityczne i tak dalej. I jeżeli, a zakładam, że tak będzie, Hamas otrzyma wsparcie finansowe, otrzyma miejsca, gdzie bezpiecznie będą mogły działać ich struktury polityczne, a takim miejscem obecnie jest na przykład Katar, gdzie w zasadzie kierownictwo Hamasu kieruje operacją, przecież nie ze Strefy Gazy, no, kierownictwo polityczne i stricte część wojskowego nie kieruje działaniami ze Strefy Gazy wcale. Ich tam nie ma po prostu. Więc te struktury przetrwają. Chyba że Izraelowi uda się zbudować taką koalicję, jaką na przykład zbudowały Stany Zjednoczone, żeby zniszczyć Al-Kaidę.
No ale to jest niemożliwe. Nie. Po tym, co zrobił Izrael, to już jest niemożliwe.
Właśnie. Po tym, co się... Jak gdyby po tym... po tej porażce propagandowej, którą moim zdaniem, bo tu się z panem redaktorem zgadzam, Izrael poniósł, nie zbuduje na tyle silnej koalicji, bo w tej koalicji musiałyby się znaleźć też państwa arabskie.
Tak.
Oczywiście no, pan Izrael nie zmusiłby państw arabskich, ale są kraje inne, które mogłyby wywrzeć nacisk na państwa arabskie, tak żeby one Izrael wspomogły w tej koalicji przeciwko Hamasowi. No nie da się, a poza tym nadal w tle jest Iran. I co prawda Iran no, z Hamasem jest tak troszeczkę chwilami nie po drodze, bo mamy kwestię sunnitów i szyitów, ale jak się wydaje, na tym etapie konfliktu różnice religijne przestały mieć zasadnicze znaczenie. I teraz no, tak długo, jak długo będą państwa otwarcie wspierające Hamas, tak długo jego zniszczenie będzie niemożliwe, bo Hamas będzie miał się gdzie odtwarzać. A polityka Izraela no niestety wygląda wewnętrzna tak, że ochotników nie zabraknie.
Nawet będzie miał za co, bo jeszcze zwiększą się środki, no więc, które Hamas będzie uzyskiwał.
Dokładnie tak. I zaczną płynąć środki na to, też w większej ilości. Natomiast czy uda się pokonać Hamas w strefie Gazy? O. Bo tu musimy troszeczkę spojrzeć Hamas jako organizacja i Hamas w strefie Gazy. Jeżeli Izrael zostanie w strefie Gazy dłuższy czas, to być może, z tym, że teraz tak, kto na miejsce Hamasu? No generalnie mógłby to być Fatah, który przedtem jak gdyby strefę Gazy kontrolował. On został przez Hamas dość brutalnie wypchnięty, dosłownie przez okna, bo to Hamas przejął władzę, wyrzucając część przedstawicieli Fatahu po prostu przez okna i to nie parterowych budynków wcale. No ale Fatah, który działa w zachodniej strefie, zachodni brzeg, tam też następuje radykalizacja działań, radykalizacja postaw palestyńskich, ponieważ o czym się mniej mówi, ale pan redaktor był tego świadkiem, wiem też, tam też są prowadzone operacje wojskowe przez IDF, przez Armię Izraelską. I tak. To są operacje typu pacyfikacyjnego, aresztowania dziesiątków mężczyzn i tak dalej. Więc osobiście uważam, że nawet pokonanie ostateczne Hamasu w strefie Gazy, tak jeżeli będzie tam po prostu okupacja i to taka okupacja brutalna. No ale teraz tak, Izrael okupował przedtem południowy Liban.
Jak to się skończyło, wiemy.
I skończyło się tak, że do dziś tam rządzi Hezbollah. Izrael musiał się w końcu wycofać. Tam Izrael użył do okupacji po części Armii Południowego Libanu, czyli armii, którą sformował z libańskich chrześcijan.
Tak.
I tak, musiał się wycofać. I zostawił po sobie próżnię, którą błyskawicznie zagospodarował Hezbollah, tak skutecznie, że rządzi tam do dnia dzisiejszego.
Tak, a jeszcze Armia Południowego Libanu skompromitowała się zbrodniami wojennymi, na które pozwolił Izrael, więc znów...
Obozy, tak. Shabra i Shatila, obozy, tak. Obozy uchodźców palestyńskich de facto dokonano, tak. Armia Południowego Libanu dokonała tam zbrodni wojennych. Izrael się od tego odcinał, no ale niestety, jeżeli się zajmuje jakiś teren, to ponosi się odpowiedzialność za to, co tam się dzieje. A był to teren pod kontrolą armii izraelskiej, więc nie można niestety zrzucić odpowiedzialności za to, co się tam stało. No i teraz wracając do głównego pytania. Na jakiś czas Hamas uda tam się rzeczywiście zniszczyć, uda się pokonać, jeżeli Izrael będzie prowadził tam politykę typowo brutalnej okupacji. Rosnąć będą straty i po wycofaniu się natychmiast sytuacja będzie gorsza niż przed okupacją, moim zdaniem. Więc na jakiś czas tak, docelowo? Obawiam się, że nie. Nie bez międzynarodowej koalicji, która uzna Hamas za wroga, tak jak w swoim czasie uznała Al-Kaidę.
To ja tylko zdradzę, że miałem przecieki będąc na miejscu, zanim musiałem wrócić, bo też wcześniej wróciłem, ale to do tego już o tym już mówiłem na początku. Natomiast miałem przecieki tam na miejscu, że byli ludzie w armii izraelskiej, ale przede wszystkim wśród polityków izraelskich, którzy jak tylko się ten kryzys zaczął po tym, co Hamas zrobił, mieli takie pomysły, żeby próbować taką koalicję powołać, albo żeby przynajmniej te bombardowania, które już się wtedy zaczęły, w jakiś sposób właśnie uzgodnić z ONZ-em, że one są prowadzone, szukane jakiegoś rozwiązania prawno-międzynarodowego. Natomiast ponieważ te bombardowania od razu były takimi bombardowaniami, no powiedzmy to nawet nie drastycznymi, nie okrutnymi, tylko po prostu no nie do przyjęcia, jeśli chodzi o jakąkolwiek opinię międzynarodową, bo to były bombardowania, które równały z ziemią całe bloki, no to od razu już jakby takie decyzje kierownictwa Izraela już przekreśliły takie możliwości. No i teraz już się tego chyba nie da zrobić. To jest, znaczy na pewno. To jest takie pytanie, panie pułkowniku, co dalej? Do czego to wszystko zmierza? Bo ja miałem momentami takie wrażenie, będąc tam na miejscu, że to paradoksalnie, tak jak powiedzieliśmy już chyba, osłabia Izrael, a nie zmierza do niczego. Jakby zmierza do zniszczenia i zrównania z ziemią miasta, czy całej enklawy, no bo to zależy, jak określimy Gazę. Powiedzmy, że całej tej enklawy, tych kilku miast w tej strefie, zmierza do tego, że Izrael po prostu jest teraz państwem, no, dochodzi do zamachów na Izraelczyków na świecie. Oczywiście to jest coś karygodnego, natomiast no to też pokazuje, jak bardzo te nastroje antyizraelskie się zwiększyły, a częściowo to jest też efekt, to się jeszcze podgrzało przez to, jak Izrael prowadzi tę wojnę. No i co dalej? No jakby to w mojej opinii to, nie wiem, no nie chcę być złym prorokiem dla nikogo, bo nie od tego tutaj jestem, ale te odwołania do Libanu, to co pan mówi, to jest chyba bardzo trafne porównanie, bo może się skończyć tak, że Izrael owszem wykurzy czy wyniszczy, zrówna z ziemią Gazę, ale wykurzy tych terrorystów z tych tuneli, ale w efekcie w tej Gazie straci bardzo wielu żołnierzy i ta wojna nie zostanie uznana za wygraną.
Jeszcze wracając do tego poziomu militarnego, bo Izrael mimo wszystko obecnie nie ponosi ciężkich strat. Izrael ma bardzo duże doświadczenie w tego typu operacjach, nie prowadzi ich pierwszy raz i straty rzędu poniżej 100 żołnierzy przy takiej skali, takim zaangażowaniu sił, tak silnym oporze, to są rzeczywiście straty niewielkie, z tym, że dla Izraela znaczące. Izrael zupełnie inaczej straty liczy. Trzeba pamiętać, jaka jest populacja Izraela, więc jak gdyby jeden poległy żołnierz, to każde nazwisko tam się pojawia, ono jest publikowane i jest dyskusja o tym, więc kwestia opinii społecznej, bo z perspektywy czysto wojskowej to są niewielkie straty. Tu warto być też ostrożnym w tym, co publikuje na swoich stronach świat propalestyński, nazwijmy to, dlatego że te filmiki z trafień pojazdów bojowych armii izraelskiej to są filmiki z trafień, nie ze zniszczeń. Izraelskie czołgi, izraelskie ciężkie transportery opancerzone, spychacze, one zostały zbudowane tak, żeby być odporne na lekką broń przeciwpancerną. I trafienie absolutnie nie oznacza zniszczenia, więc straty armii izraelskiej w sile żywej są znaczące z perspektywy opinii publicznej, ale nic nie znaczące z perspektywy militarnej, one są minimalne. Straty w pojazdach są prawie żadne w rzeczywistości. To jest dosłownie w pojedynczych sztukach, dlatego że Hamas nie dysponuje nowoczesną bronią przeciwpancerną, więc nie jest w stanie poważnie zagrozić jednostką pancerno-zmechanizowanym plus spychacze. Więc militarnie Izrael jest w stanie tą operację z całą pewnością wygrać. Ja od początku mówiłem, gdzie tam takie słyszałem opinie, że to będzie piekło dla armii izraelskiej, bo to drugi Stalingrad. No nie ta taktyka, nie ta zabudowa. W strefie Gazy nie ma Azowstalu. Owszem, są tunele, ale to nie są konstrukcje, które pozwalają na długotrwałe funkcjonowanie całymi tygodniami w tych warunkach. Tam nawet wieżowce, one się składają po dwóch strzałach, to są lekkie konstrukcje. To naprawdę prawo budowlane, o ile takie w ogóle tam istnieje, bo ja mam wątpliwości, czy w tym regionie, ono zakłada zupełnie inny rodzaj konstrukcji. I to wszystko naprawdę, to nie są punkty oporu, tak? Trafienie pociskiem czołgowym w jeden budynek często powoduje, że składają się dwa obok jeszcze. No tak. Od podmuchu eksplozji, więc będą po prostu niszczone, równane ulice i tak dalej. Poza tym armia izraelska od dawna ma taktykę walki nie ulicami, tylko wysadzania ścian w budynkach. Stąd bardzo rozbudowany korpus inżynieryjny armii izraelskiej, bo on ma takich saperów szturmowych. I oni torują drogę piechocie. Więc oczywiście walki będą w warunkach ekstremalnie trudnych. One będą zaciekłe, one będą wyczerpujące. Straty będą dotkliwe z pozycji opinii publicznej izraelskiej, ale nie z perspektywy zdolności armii. Aż takich strat armia izraelska nie poniesie. Natomiast kwestia okupacji to jest już trochę inaczej, bo ginąć mogą żołnierze codziennie. Jeden, dwóch, ale codziennie. No i teraz jeżeli zsumujemy straty roczne, a poza tym jeżeli opinia publiczna izraelska będzie saturowana informacjami codziennie ktoś ginie, taki był powód wycofania się z południowego Libanu. Tam nie ginęli codziennie żołnierze izraelscy, ale wystarczy, że ginęli co jakiś czas.
I to doprowadziło...
Tak, została zmuszona do opuszczenia strefy, bo nie uzyskała żadnego postępu. Czy okupacja pozwoli uzyskać jakiś postęp w strefie Gazy? Nie zbudują rządów kolaborujących z armią izraelską w strefie Gazy.
Nie da się. Znaczy jest jakiś pomysł, ale to może za chwilę do tego przejdziemy.
I właśnie jest, ale nie przy polityce, która jest na zachodnim brzegu obecnie, za chwilę Izrael nie będzie miał w ogóle z kim gadać już.
Tak,
z
dokładnie.
Z Fatahem jeszcze rozmawiali, z Fatahem się dogadywali wręcz.
Tak.
Obecnie obawiam się, że w ogóle nie będą mieli z kim rozmawiać.
Dokładnie. To zaraz jeszcze do tego przejdziemy. Jeszcze tylko powiem Państwu, to co Pan Pułkownik powiedział jest dokładnie jakby niezwykle trafne, do tego stopnia, że ta opinia publiczna, już nie będę teraz wchodził w to, jak teraz opinia publiczna w Izraelu postrzega to, bo ta opinia publiczna jest coraz bardziej zniecierpliwiona i coraz bardziej negatywnie nastawiona do premiera. Jego popularność Benjamina Netanyahu jest rekordowo niska, tam 80% społeczeństwa chce, żeby ten premier został pociągnięty do odpowiedzialności, ale po wojnie, a już też większość podobno chce już jego też dymisji szybciej. Natomiast nawet ultrapopularny jeszcze wtedy, w latach 80. premier Menashe Begin, który też miał interesującą historię życiową, bo jeszcze w trakcie II wojny światowej jakby organizował bojówki, zresztą też wcześniej walczył w armii Andersa, ale to są już inne historie. Bardziej chodzi mi o to, że ten premier przez te straty, które były w Libanie, musiał się podać do dymisji. Trzeba było zmienić premiera. Niezwykle popularny wtedy minister obrony narodowej, bohater wojenny Ariel Sharon, późniejszy premier, musiał odejść ze stanowiska ministra obrony. Więc to też pokazuje, oczywiście akurat Sharon wrócił bardzo szybko do polityki, natomiast to jakoś nie wpłynęło na jego karierę polityczną aż tak bardzo, jak mogłoby. Natomiast chodzi o to, że w Izraelu takie rzeczy się rozlicza i wcześniej wojnę Jom Kippur tak samo rozliczono, więc tutaj wydaje się, że ten nacisk ze strony opinii publicznej z każdym dniem będzie rósł, zwłaszcza, że ja śledzę te media izraelskie i codziennie są publikowane, tak jak zawsze, to pan na pewno wie, panie pułkowniku, jak to wygląda, że oni zdjęcie każdego żołnierza publikują w mediach, tam są jakieś notki, te pogrzeby tych żołnierzy to są no coś w rodzaju manifestacji politycznych w Polsce, byśmy to określili. Ale jeszcze dopytam, bo powiedział pan o stratach. Czyli to, co Hamas informuje, co informują niektóre jakieś źródła propalestyńskie o jakichś 150 zniszczonych czołgach, o iluś kilkudziesięciu zniszczonych transporterach, to rozumiem, że jest bzdura.
To jest bzdura. To jest bzdura. Sądzę, że zapewne uszkodzenia pojazdów izraelskich są liczne. I z całą pewnością wiele pojazdów zostało uszkodzonych, ale większość pomimo uszkodzeń była w stanie o własnych siłach wycofać się z walki. Zresztą jest takie zdjęcie, może się je uda odnaleźć panu redaktorowi. Na zdjęciu widać właśnie te dogi misie, widać merkawy i widać ciężkie transportery opancerzone. I ewidentnie wszystkie z nich mają niewielkie uszkodzenia. Ale to zdjęcie gdzieś tam zostało wyjęte z zupełnie innego artykułu, gdzie artykuł mówił o posterunku kontrolnym, rozwiniętym i tak dalej, a w mediach palestyńskich zbiorowisko zniszczonego sprzętu. Nie, one są całkowicie sprawne, one noszą ślady licznych trafień, no ale jak gdyby nie bez powodu izraelskie know-how cieszy się opinią jednego z najskuteczniejszych na świecie w budowaniu pancerzy. No, jakie pancerze miały nasze rosomaki w Afganistanie, panie redaktorze? Izraelskie. Te pancerze, które montowaliśmy na rosomakach w Afganistanie, to były pancerze kupione od Izraela. Tak, nie bez powodu wybraliśmy takiego producenta przecież. No więc akurat Izrael jest naprawdę skuteczność, odporność tych pojazdów na ostrzały czy z granatników przeciwpancernych, RPG, nawet jeżeli one mają nowoczesną amunicję, skuteczność jest niewielka. Kilka pojazdów się rzeczywiście udało zniszczyć, no ale czy pan redaktor widział chociaż jeden film z buchającego ogniem pojazdu izraelskiego? Nie ma takiego filmu. Gdyby był, z pewnością byłby szerowany. Nie ma. Są filmy trafione, następuje ucięcie i kolejne. Oczywiście trafienia idą w dziesiątki. Zniszczenia w sztuki. Więc jakieś 150 i tak dalej, to możemy włożyć między propagandowe bajki. Natomiast kwestia jeszcze pozostaje, jeżeli mówimy o propagandzie, no, weryfikacji rzeczywistych strat cywilnych palestyńskich. Nie ma możliwości dokonania ich weryfikacji. Nie twierdzę, od razu nie twierdzę, że są nieprawdziwe. Aczkolwiek no, propaganda działa tak, że moim zdaniem, gdyby to było 10 tysięcy, to by mówiono o 50. Więc wydaje mi się, że one są niższe, ale i tak z perspektywy międzynarodowego prawa nieakceptowalne.
Tak, to są tysiące. To są mimo wszystko. Tak,
to są tysiące.
Zakładam, że to są niższe straty niż są podawane, bo to tak, proszę Państwa, działa po obu stronach. Choćby Izrael teraz tak, też pokazało.
I moim zdaniem, czy jest to 10 tysięcy, czy 5, nie ma aż takiego znaczenia. To znaczy, no ma znaczenie, bo jest to życie ludzkie. Życie cywilów niewinnych. W tym sensie ma oczywiście. Natomiast z perspektywy oceny tych działań międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych nie zabrania zabijania cywilów. No, cywile giną podczas wojny. Natomiast nakłada coś takiego, co jest określane adekwatnością działań. Tak? Czyli jeżeli zrzucę bombę na 10-piętrowy budynek, żeby zabić jednego wroga, to jest to zbrodnia.
Tak.
Jeżeli bomba zabije 100 żołnierzy i jednego cywila, no to nie. Oczywiście tutaj można dyskutować, w którym miejscu szalka się przechyla. Jak jest 1:1, 2:1, no oczywiście to jest płynne, nie? Ale z całą pewnością tutaj ta zasada proporcjonalności strat czyli uzbrojony wróg, niewinni cywile, ona nie została zachowana.
Zdecydowanie, zdecydowanie. I to żeby, ja wiem, że to czasami brzmi okrutnie, proszę Państwa, ale rzeczywiście tak z punktu prawniczego, z punktu widzenia prawa, to rzeczywiście tak jest. Po prostu każdą z takich sytuacji trzeba rozpatrywać indywidualnie i też sprawdzać motywacje i decyzje, kwestie wydawania rozkazów. To oczywiście nie jest możliwe do końca w trakcie wojny. To zazwyczaj takie procesy ciągną się latami, one bardzo często, albo zazwyczaj też nie kończą się po prostu jakimikolwiek rozstrzygnięciami. Natomiast, no właśnie chciałem pana o to zapytać, ale wywołał troszkę później, ale wywołał pan ten temat. No, panie pułkowniku, jako dowódca, jako oficer wyższy, pan podejmował różne decyzje w życiu. Czy pan sobie wyobraża podjąć decyzję, żeby zabić terrorystę jednego, owszem, bardzo znaczącego i jednego, który planował ten atak 7 października, mówię o Ibrahimie Biarim, zbombardować bombami samolotowymi obóz dla uchodźców? Ja trudno, nie wiem, znam trochę oficerów polskich, dowódców polskich i trudno mi sobie wyobrazić, żeby jakikolwiek oficer, którego znam, podjął taką decyzję, powiem szczerze.
To znaczy tak, bo my tutaj trochę ocenialiśmy działania jednostronnie izraelskie, bo oczywiście no każdy medal ma dwie strony.
Tak, oczywiście.
I ta druga strona jest taka, że rzeczywiście Hamas kryje się za cywilami.
Za cywilami,
jasne. To jest też prawda. Hamas finansując budowę budynku, a Hamas finansował wiele konstrukcji, u góry budowano mieszkania, a kilka pięter w dół struktury bojowe dla bojowego skrzydła Hamas. Więc to, o czym mówi armia izraelska, że Hamas kryje się za plecami własnych obywateli, jest też prawdą. Tak. Jestem przekonany, bo tak było też w Libanie, że Hamas ma swoje struktury bojowe w szpitalach, w szkołach. Skoro to robił Hezbollah w Libanie, a wiem, że robił, bo tam byłem, z całą pewnością Hamas robi w Strefie Gazy. Po to, żeby de facto kryć się za tarczą cywilów. Z tym, że no to w przypadku armii izraelskiej nie działa.
No właśnie.
Działało w Afganistanie na przykład, gdzie nasze patrole często rezygnowały z użycia 30-milimetrowych armat Rosomaków w wioskach. Tak? Dlaczego? No dlatego, żeby nie doprowadzić do śmierci cywilów.
Bo taka armata przebijała ściany tych domów jak papier.
Powiem, że jak papier nie, to jest ciekawostka, trochę inny temat, ale okazało się, że te klejone z gliny domki, one mają sporą odporność, tak? Ale okna, prawda, podwórka, drzwi i tak dalej, bo żeby się przestrzelić przez tą ścianę, to było trzeba strzelać najpierw podkalibrowym, potem odłamkowym.
Okej, jestem zaskoczony.
Tak. Nawet w swoim czasie była lekka awantura w kraju, do czego używamy amunicji przeciwpancernej, przecież tam nie ma czołgów, która jest trzykrotnie droższa, nie? No i musieliśmy się tłumaczyć, dlaczego używamy, bo się okazało, że żeby się przebić przez murek, za którym było stanowisko ogniowe, to było trzeba użyć amunicji przeciwpancernej. Ale ograniczano użycie. W pierwszej fazie, kiedy Amerykanie rozpoczęli walki w Iraku czy Afganistanie, lotnictwa używano bardzo dowolnie, nie licząc się z tą właśnie proporcjonalnością. Potem jednak bardzo szybko wprowadzono bardzo mocne ograniczenia. Ja sam kierowałem akcją, gdzie finalnie zrezygnowaliśmy ze zniszczenia bojówki talibskiej, mając w powietrzu bardzo dużo środków, kiedy znaleźli się na terenie wioski. Tak? Zatrzymaliśmy operacje powietrzne, no bo rules of engagement, czyli zasady użycia siły, zabraniały jasno użycia środków rażenia powietrznego w zależności od typu, tak? Czyli dla śmigłowców 200 metrów od najbliższych zabudowań, dla lotnictwa 400 i tak dalej, prawda? I nieprzestrzeganie tego kończyło się działaniami prokuratora. Więc tu jak gdyby no, prawo rzeczywiście wymuszało. To nie była moja decyzja. Ja nie mogłem podjąć innej. Tak zostało to zapisane w procedurach, tak? I to nie było uznaniowe. Po prostu nie. Po prostu nie.
No ale jak widać, Izrael takich metod, jakby Izrael nie ma takich procedur.
Nie ma, dlatego że tam wróg, no powiem tak, no gdyby, bo no mówię, no cały czas mamy ten problem, że Hamas niejako świadomie kryje się, wiedząc, że Izrael nie będzie tego przestrzegał, co pozwala mu wygrywać konflikt propagandowy. To jest ta druga strona medalu. Mhm. Przecież Hamas wiedział, jak Izrael zareaguje. Wiedział, że będą uderzenia z powietrza. Wiedział, że Izrael nie zawaha się, żeby zbombardować obóz dla uchodźców, żeby zabić kluczowego przywódcę. Izrael tak robi od dekad. No więc nie powiem, że ta gra, bo to nie jest gra, to są tragedie tysięcy ludzi, ale ta rozgrywka, ona trwa od dekad i jak gdyby nadal no, powoduje to, co się stało, czyli terrorystyczny rajd, brutalne mordy na dziesiątkach cywilów, brutalna odpowiedź Izraela i to nie tylko wojskowa, bo zresztą to pan redaktor też wie o tym, że na zachodnim brzegu, gdzie nie ma tych murów aż tylu, osadnicy izraelscy, Żydzi z Palestyńczykami zaczęli znowu do siebie strzelać.
Tak. Niestety tak.
To jest no więc, w ogóle... to, tak. No w zasadzie, no mówię, jak zwykle konkluzja będzie jedna, tak, że nienawiść po obu stronach jest na takim poziomie, że ona nie znika. Ona robi się niższa, potem eskaluje z pewnych powodów, natomiast tu poziom eskalacji jest chyba najwyższy od dekad obecnie.
Tak, zdecydowanie.
On jest najwyższy od dekad i to też jest zwycięstwo Hamasu, bo no, do tego chcieli doprowadzić. Tak, chcieli no doprowadzić.
Tak, oni chcieli doprowadzić do eskalacji, bo oni z tego tak. żyją, że tak powiem. Tak, to jest dla nich to ich karmi.
Natomiast no bo teraz tak, jeszcze jest kwestia, o której nie mówiliśmy, odcięcie pomocy humanitarnej.
Humanitarne.
Bo jedni to ataki z powietrza, no z tym, że teraz tak, z perspektywy dowódców izraelskich, jeżeli ruszą dostawy paliwa do szpitali, to część tego paliwa zasili systemy logistyczne Hamasu. No do czego potrzeba? No Hamas ma rozwinięte strukturę dowodzenia, no to musi być zasilane w energię elektryczną. Tunele, jeżeli te tunele są tak głębokie, jak się podaje, a część z nich jest na kilkadziesiąt metrów, tam musi być wymuszony obieg powietrza już. Czyli muszą działać systemy wentylacyjne, zasilane jak? No energią elektryczną. Część z tego paliwa trafi do Hamasu, najzwyczajniej w świecie. Część tej żywności trafi do Hamasu. To jest narracja z kolei armii izraelskiej. Dlaczego? Prawda? Dlatego, że to wesprze Hamas. Najpierw zniszczymy Hamas, potem otworzymy korytarze humanitarne. Czy jest to zgodne z prawem międzynarodowym? Nie jest.
Nie. Nie, nie, jest. Nie jest. I powiedzmy Państwu też, że na przykład polski kontyngent w Afganistanie czy w Iraku przecież rozdawał pomoc humanitarną, często w wioskach, i nie było pewności, że ta pomoc humanitarna nie trafi na przykład do bojowników Talibanu, że oni nie są ukryci jakoś w Afganistanie, przynajmniej z tego, co wiem, z tego, co słyszałem, że ta pomoc humanitarna była rozdawana dla ludności cywilnej. No i też przecież między tymi cywilami często się kryli gdzieś bojownicy, no nie wszystko się dało sprawdzić. Więc no znów mam takie poczucie, że cywilizowane armie, no tutaj ostro jadę, ale no... cywilizowane armie no, przestrzegają tego prawa międzynarodowego, panie pułkowniku, a armia izraelska tak jakby niestety, ale gdzieś obok trochę sobie tego prawa międzynarodowego przechodzi. Żeby nie powiedzieć, bo ja już pomijam, mówię, bo to, że bombardowania, które były stosowane i te ostrzały, to są zbrodnie wojenne, to już sobie powiedzieliśmy i to jest oczywiste. My mówimy o innych też aspektach, prawda?
Znaczy, bo tu jak gdyby, czy armią walczącym w Iraku i Afganistanie zdarzały się akty, które można by nazwać zbrodniami wojennymi? Tak, ale były tak przez te armie traktowane. A tutaj mówimy niejako o doktrynalnych działaniach, tak, które można, które nie są zgodne z międzynarodowym prawem. Tak. Natomiast tu, no, tutaj jak gdyby jest też ważna rzecz, bo prawo międzynarodowe działa najlepiej wtedy, kiedy go przestrzegają obie strony.
No tak.
No ale stąd takie konflikty między nimi nazywamy asymetrycznymi, bo ta asymetria nie wynika tylko z różnic w uzbrojeniu. Konflikty typu okupacja Iraku i potem działania przeciwrebelianckie, działania przeciw talibom w Afganistanie, one były nazywane asymetrycznymi też z tego powodu, że kontyngent ISAF-u w Afganistanie obarczony był licznymi ograniczeniami co do użycia siły. Przeciwnik nie stosował ograniczeń żadnych, łącznie z dziećmi zamienionymi w bomby, prawda? Dokładnie. Więc tu też była ta asymetria. Armia izraelska świadomie tą asymetrię, jeśli chodzi o użycie siły, usunęła. Co się kończy tym, że jest skuteczniejsza.
Wojna totalna.
Mniejsze straty, a mówiliśmy, że to jest kluczowe dla armii izraelskiej, tak? Zmniejszanie tych strat nie z powodów militarnych, tylko propagandowych. Usunęła tą asymetrię, no moim zdaniem przekraczając tą granicę proporcjonalności użycia siły.
No całkowicie.
Notabene armia rosyjska w Afganistanie też tą granicę od początku usunęła, prawda? Armia rosyjska w Afganistanie też tej granicy nigdy nie przestrzegała i tam ogniem rakietowym zmiatano wioski całe
przecież. Wiemy. Tak, to są znane historie. Też dlatego sympatia przecież całego świata była wtedy po stronie Afganistanu.
No dokładnie tak. Dokładnie
tak. I żeby to się nie... Znaczy no widocznie Izrael... Ja się ciągle zastanawiam, czy tam ktoś myśli w ogóle o tym, czy tam jest po prostu poświęcanie życia wielu ludzi dla ratowania jednego polityka, czy kilku polityków i właśnie dla propagandy, ale to jeszcze chciałem na koniec zapytać w temacie właśnie kwestii Bliskiego Wschodu, to już koniec. Wie pan, co się mówi, znaczy może co się mówi to jest za duże słowo, bo o tym już jakieś media zaczęły pisać, o tym się mówiło, jak ja byłem w Izraelu, przepraszam, wiesz, o tym się mówiło, jak ja byłem w Izraelu, mianowicie, że jedynym rozwiązaniem tej całej sytuacji po tej operacji, no bo widzimy już, że sytuacja w Gazie, znaczy w strefie Gazy jest taka, że ta armia izraelska będzie do końca właściwie, do całej pacyfikacji strefy chyba kontynuować operację, prawda? Tutaj ciężko sobie wyobrazić, że nagle przerwą, bo już Stany Zjednoczone robiły wszystko, żeby naciskać, żeby ta operacja została w jakiś sposób ograniczona, przerwana, w inny sposób prowadzona, to nie przynosi żadnego skutku. No ale pojawia się pytanie, co potem? No bo to, co pan powiedział, no co okupacja przez lata? Przecież efekty będą takie, że codziennie będą ginęli żołnierze izraelscy, albo nawet co dwa dni. To też się na pewno będzie musiało skończyć. No to co potem? Zniszczą Gazę, wyjdą i zostawią to tak
po prostu? Nie wiem, no, nie wiem. To jest, bo to nie jest pytanie do wojskowych.
Jasne. Właśnie wiem. I wydaje mi się...
To nie jest pytanie z mojej pozycji jako wojskowego, czy okupacja strefy Gazy militarna jest możliwa. Jest. Czy ona będzie skuteczna przez czas, kiedy będzie funkcjonować? Będzie. Czy będzie powodować rosnące straty? Tak. Czy finalnie pozwoli osiągnąć sukces? Nie. To mogę powiedzieć jako żołnierz. Natomiast jaki jest plan, to już jest plan polityczny.
Nie, wie pan, najgorsze jest to, panie pułkowniku, że jak ja rozmawiałem z jakimiś żołnierzami izraelskimi, to to oni mieli, ja miałem wrażenie, że oni też nie wiedzą. To znaczy oni też nie mają celu. Nikt im politycznie nie przedstawił celu, pomysłu na to, jak to ma dalej wyglądać. Oni wykonują operacje, prowadzą operacje, już określiliśmy, jak ona wygląda, jak ona jest prowadzona. Natomiast jeśli chodzi o jakiś cel polityczny, no nie ma w tej chwili tutaj jakiegoś takiego szerszego planu. Ten plan się opiera na tym, co dzisiaj, co jutro, co w tej chwili. Jeszcze jest kwestia tych zakładników. Nie wiemy, co z nimi tak naprawdę, czy oni zostaną odbici, czy nie, czy oni są w ogóle priorytetem. Natomiast mówił pan o zachodnim brzegu i mnie ciekawi, na ile właśnie ta sytuacja... Ciągle się zastanawiam, ale to tak bardziej rzucam to tak po prostu, poruszam ten temat, żeby państwo też sobie zdawali z tego sprawę, ale nie będziemy tutaj wydawać sądów na ten temat. Na ile Izrael w ogóle też w pewien sposób zaogniając tą sytuację na zachodnim brzegu, to o czym pan mówił, czyli o pacyfikacjach, o wchodzeniu do obozów dla uchodźców. Nawet jak byłem w Ramallach, to w obozie dla uchodźców w Ramallach w nocy byli Izraelczycy, wyszli o 9 rano. Co noc wchodzą żołnierze w różnych miejscach w zachodnim brzegu. No i to siłą rzeczy będzie powodowało niezadowolenie, a mimo tego jednak w większości zachodniego brzegu, tak sobie powiedzmy w przybliżeniu, że no na razie nic się nie dzieje. To znaczy są jakieś walki, ale nie ma tego, czego się wiele osób spodziewało, powstania, intifady, ataku. I teraz pytanie, czy to Fatah czeka na to, co się dzieje w Gazie? Czy to... Zostawiam po prostu ze znakiem zapytania, co tam się dzieje, no bo i pytanie, czy Izrael właśnie w ogóle nie było mu to na rękę, gdyby tam wybuchło jakieś powstanie, bo mógłby wtedy w ogóle premier i ten gabinet wojenny mówić, że my teraz toczymy wojnę o przetrwanie państwa z całą Palestyną, ze wszystkimi Palestyńczykami, nie możemy teraz odpowiadać za nasze błędy na początku całej tej wojny, 7 października. Się ciągle zastanawiam, na ile tutaj nie są w pewien sposób Palestyńczycy na zachodnim brzegu prowokowani, ale to jest taki, to jest proszę państwa teoria nie poparta żadnymi faktami, to są jakieś domysły, że tak powiem. A z drugiej strony moje rozmowy jakieś z Palestyńczykami na zachodnim brzegu pokazywały, że oni zobaczyli szansę. To jest ciekawe, bo mi się wydawało, jak ja jechałem choćby do Ramallah, że Palestyna jest najdalej od utworzenia państwa naprawdę, od bardzo dawna, że ten atak Hamasu, te nagrania, które ja widziałem, bo na przykład, proszę państwa, mam nagranie, gdzie widać, jak bojownicy Hamasu wycinają kobiecie izraelskiej dziecko z brzucha, ciąży. I widziałem takie nagrania i akurat takie też dostałem od Izraelczyków. To jest nagranie autentyczne, 7 października, tam dochodziło do naprawdę okropnych rzeczy, zbrodni. Wydawało mi się, że po czymś takim sprawa palestyńska jest na jakiś czas przegrana. A Palestyńczycy, z którymi rozmawiałem, powiedzieli mi nie. Zobaczysz, przyjdzie taki moment, że Izrael będzie musiał szukać z kimś porozumienia i przyjdzie na zachodni brzeg, bo coś trzeba będzie z Gazą zrobić. I są tacy ludzie, może nie powiem, że rozsądni, ale bardzo pragmatyczni, którzy widzą w tym szansę dla Palestyny i szansę w tym, że jest takie właśnie ta sympatia społeczna całego świata. Odwraca się od Izraela. Ale kończąc już temat Bliskiego Wschodu, już na koniec. Czy pan uważa, że jest ryzyko tego, że się rozrośnie ten konflikt? Jeśli chodzi właśnie o że konflikt Hamasu z Izraelem, konflikt też z samymi Palestyńczykami, Izraelczyków, to się może rozrosnąć na, nie wiem, na przykład na jakieś walki w Libanie, na jakiś atak ze strony Syrii. Ja już zadawałem to pytanie miesiąc temu, jak rozmawialiśmy, no ale myślę, że warto cały czas tutaj monitorować sytuację. Jak pan uważa?
Rozmawialiśmy miesiąc temu i wtedy ja byłem w takiej pozycji, że chyba jednak nie. No, minął miesiąc i się tak naprawdę nic nie wydarzyło w tym obszarze. Oczywiście Hezbollah prowadzi ostrzały rakietowe, ale naprawdę biorąc pod uwagę możliwości Hezbollahu, to jest bardziej gest poparcia propagandowego takiego niż operacja militarna. No więc przez miesiąc Hezbollah nie podjął poważnych działań. Obecnie nic nie wskazuje na to, żeby miał takie działania podjąć. Więc tak mogę odpowiedzieć. Więc na chwilę obecną, no nie. No Syria naprawdę tam trudno ocenić, biorąc pod uwagę kocioł, który tam dalej funkcjonuje, ilość frakcji. Natomiast tak, działania najskuteczniejszej części bojówek w Syrii są powiązane z Hezbollahem. I teraz jeżeli ruszy Hezbollah, to prawdopodobnie z terenu Syrii też coś się wydarzy. Być może w tej chwili Hezbollah prowadzi jakieś działania planistyczne, które mają to skoordynować, natomiast nic obecnie na to nie wskazuje. Ale jeżeli coś się wydarzy, to moim zdaniem nie tylko wzdłuż Blue Line, ale też z kierunku syryjskiego od razu. Natomiast armia izraelska jest w stanie te działania podjąć. To naprawdę jej przy tym poziomie rozwinięcia, który obecnie mają, to tam państwu Izrael nie zagrozi specjalnie. Natomiast dalej będzie powiększało straty. Mówiliśmy o tym, prawda, że społeczeństwo izraelskie nie jest jak gdyby skłonne akceptować strat liczonych w setkach, a nie w setce. To już jest różnica. Natomiast jak gdyby jeszcze zamykając tą kwestię, bo jak gdyby jedyne, co mi podpowiada, to doprowadzić strefę Gazy, to co Izrael mógłby osiągnąć, doprowadzić do nie wiem, jakiegoś terenu zupełnie upadłego i zmusić Palestyńczyków, żeby przenieśli się. Tylko dokąd? Egipt ich nie przyjmie, Jordania nie, czyli zachodni brzeg.
No tak.
Zachodni brzeg tylko. A trzeba pamiętać, że duża część tych Palestyńczyków opuściła zachodni brzeg, przenosząc się do strefy Gazy, która jest dużo bardziej radykalna.
Tak.
Nie chcieli żyć na zachodnim brzegu, który układał te relacje, powiedzmy sobie, w jakiś tam cywilizowany sposób z Izraelem, tylko tam są ludzie, którzy właśnie opuścili. W strefie Gazy mieszkają rodziny bojowników, którzy walczyli z Izraelem, bo karą stosowaną przez Izrael jest zniszczenie domów terrorystów.
Tak. Nawet czyli jednego dnia, jak byłem w Jerozolimie, to robiono, więc...
Tak, tak. I w strefie Gazy mieszkają rodziny ludzi, którym bojowników walczących, czy też terrorystów walczących z Izraelem, i tym rodzinom zniszczono domy, właśnie tymi bojowymi spychaczami, zniszczono domy i oni się wyprowadzili do strefy Gazy. I teraz zniszczenie strefy Gazy ma doprowadzić, że co, że oni mają wrócić do czego?
No tak.
No i teraz moim zdaniem nie jest to dobry plan, bo doprowadzi to z kolei do radykalizacji strefy Gazy. Przepraszam, zachodniego brzegu.
Ale to jest też, panie pułkowniku, bardzo ciekawe, bo południe z kolei zachodniego brzegu, Hebron, to z tego co ja wiem, to jest częściowy bastion Hamasu, a tam jest to jest jeden z najspokojniejszych rejonów zachodniego brzegu. Tam jest cisza, spokój i po prostu unikanie jakiegokolwiek konfliktu, tak jakby Hamas jednak chciał tam utrzymać te swoje komórki, żeby mieć jakieś swoje miejsce dalej.
Gdzieś trzeba mieć takie miejsce. Wie pan redaktor, to na zasadzie, że ulice, na których mieszkali szefowie gangów, były najspokojniejszymi w mieście.
No tak.
Nie bierzemy pracy do domu. Nie?
To jedno, ale jest jeszcze tylko już na koniec, bo chcę przejść do Ukrainy, ale jeszcze powiem panu, że usłyszałem, i to ciekawe, raz usłyszałem tą teorię od jednego żołnierzy, ale potem to już słyszałem ją raczej od osób spoza. Ani nie od Palestyńczyków, ani nie od Izraelczyków, od osób niezależnych, tak to określmy, bo nie chcę mówić dokładnie od kogo, ale od dyplomatów, że przecież można było to wszystko zrobić zupełnie inaczej. To znaczy, że Izrael, jeżeli rzeczywiście chciał, bo to też jest zbrodnia wojenna, od razu powiedzmy, deportowanie ludzi na siłę, zwłaszcza, że znów mamy taką sytuację, że to nie jest państwo, Izrael nie walczy z państwem, proszę państwa, więc paradoksalnie niektóre rzeczy, które są opisane w konwencjach międzynarodowych, które dawały mu na przykład prawo do odwetu i do pewnych aktów, one nie dotyczą Izraela, bo Izrael walczy na terytorium okupowanym, przynajmniej według prawa międzynarodowego. Więc to już jest, to już jeszcze w gorszej sytuacji stawia Izrael. Ale żeby już nie wchodzić w dywagacje prawne, słyszałem takie właśnie teorie, że można było to zrobić zupełnie inaczej. Można było otworzyć po prostu, żeby nie dopuszczać się, takich zbrodni wojennych, takich bombardowań. Jeżeli Izrael chciał prowadzić tą pacyfikację Strefy Gazy i naprawdę był na to zdecydowany w 100%, że on to będzie robił. Nie oceniam, tylko mówię, bo widzimy, że rzeczywiście był na to, do tego zdeterminowany. No to wystarczyło zrobić korytarze, w których ludzie mogliby się ewakuować do obozów filtracyjnych, żeby ich przenieść na zachodni brzeg, stworzyć tam obozy dla uchodźców i można było tak całą tą ludność przefiltrować, bo ludzie by uciekali, tak. Przecież tak jak chcą, próbowali uciekać do Egiptu. I mógł to Izrael zrobić. No ale Izrael się na to nie zdecydował z jakichś powodów, tylko wolał od razu zacząć bombardowania. I to jest dla mnie najbardziej niezrozumiała decyzja, jakiej tak naprawdę słyszałem. Bo jeden z takich pomysłów usłyszałem w ogóle od żołnierza izraelskiego, że przecież można to było zrobić tak, żeby... bo znamienne było to, że na początku tego mojego 3-tygodniowego pobytu na Bliskim Wschodzie żołnierze byli bardzo radykalni, a już kiedy pod koniec z nimi rozmawiałem, oni zaczynali pytać, a jak nas świat postrzega? Bo że ONZ źle to wiemy, bo my nie lubimy też ONZ-u, ale jak nas postrzegają w Europie ci nasi sojusznicy? Jakby panie dziennikarzu, a ja mówię, no... wiecie, jak was postrzegają. Odpalcie sobie media społecznościowe, nie? Wydaje mi się, że tam coś tam jeszcze, że już się zaczyna jakieś otrzeźwienie, przynajmniej w niektórych kręgach, ale no zobaczymy, jak będzie wyglądało to otrzeźwienie. Czy to nie będzie taka decyzja na zasadzie widzimy, że świat to źle ocenia, ale i tak robimy swoje.
Znaczy ja, bo... jestem mocno przekonany, że taka chęć odwetu, która musiała wśród żołnierzy izraelskich istnieć, bo tak. Jeszcze raz, poziom jak gdyby zbrodni, który dokonał Hamas na cywilach izraelskich jest naprawdę nawet we współczesnym, brutalnym świecie spotykany rzadko. Więc ta chęć odwetu była i usprawiedliwiona, i zrozumiała. Natomiast ona, no, po tym, kiedy ten żołnierz zniszczył ileś domów, widział iluś zabitych cywilów, kobiety, dzieci, mimo wszystko następuje, moim zdaniem, moment refleksji, no, jak długo i jeszcze ilu? No tak. I finalnie po co? No i na pewno żołnierze izraelscy sobie te pytania zaczęli w którymś tygodniu walk zadawać. No. Jaki mamy plan? Co chcemy osiągnąć.
No właśnie. I tym smutnym akcentem ja bym zakończył temat Bliskiego Wschodu i przeszedł do Ukrainy, bo Ukrainie mam wrażenie, jak teraz leżę chory to i sprawdzam media, to już mam wrażenie, że w Polsce się w ogóle nie mówi o tym, co się dzieje na froncie. Jak pan ocenia sytuację, panie pułkowniku? Bo co tak tylko pokrótce bym zarysował. Właściwie jakiś impas na froncie, tak przynajmniej tak jak ja na to patrzę swoimi dziennikarskimi oczyma. Walki cały czas pod Awdijiwką, ale te walki wydają mi się mimo ich intensywności i też strat, jakie Rosjanie ponoszą, ale też Ukraińcy, bo Ukraińcy też tam straty ponoszą znaczne, to jednak one raczej żadnego rozstrzygnięcia nie widzę, żeby tutaj mogły przynieść jakiegoś sukcesu dla Rosjan. Co tak naprawdę się w tej chwili dzieje na froncie, w pana opinii?
Znaczy przede wszystkim, panie redaktorze, stało się to, na co Rosja liczyła, a stać się musiało, czyli świat się przyzwyczaił do wojny na Ukrainie. A bardzo pomógł w tym konflikt izraelsko-palestyński jeszcze. Więc ja od razu, kiedy to się wydarzyło, mówiłem, że to jest jeden z największych prezentów, jaki mogła dostać Rosja. Jeżeli chodzi o to, co na świecie dzieje się. I teraz bardzo niefortunnie połączyło się to z zakończeniem ofensywy ukraińskiej, tak. Z bardzo niefortunną wypowiedzią generała Załużnego z perspektywy paru dni, które minęły od tego czasu. Uważam, że był to błąd.
Tak pan uważa?
Tak, tak, w momencie, kiedy to mówił, ja byłem trochę bardziej stanowany. Okej, szanuję, powiedział prawdę i tak dalej. No rzecz właśnie. Nie jest w prawdzie. Rzecz w tym, jakie przyniosło to skutki. Jeżeli prześledzimy to, co się dzieje w mediach i tak dalej. Czy po tej wypowiedzi sytuacja na arenie międzynarodowej ukraińskiej się poprawi, Ukrainy się poprawiła, czy pogorszyła? Moim zdaniem pogorszyła. A na pewno nie poprawiła. No więc po co? No więc po co? Więc może ja uważam z perspektywy czasu, że ta wypowiedź nie była potrzebna. Aczkolwiek szanuję oczywiście generała Zachałużnego. Zresztą od początku dla mnie był takim dowódcą, który do mnie bardzo przemawiał niż dowódca wojsk lądowych, na przykład generał Syrski.
No tak, akurat oczywiście.
Ja gdybym mną miał dowodzić, gdybym miał wybrać, który z tych generałów miałby bezpośrednio mną dowodzić, na pewno wolałbym generała Zachałużnego niż generała Syrskiego akurat. Mówię o typie dowódców. Natomiast wracając do głównego pytania, no świat zaczął żyć innymi sprawami i tak, jeżeli nawet w Polsce, która jest jednym z krajów najżywotniej zainteresowanych tym, co się dzieje na wojnie, bo ona jest u naszych granic, informacje z Ukrainy spadają gdzieś tam w mediach na którąś pozycję, no to co się dzieje na przykład w takiej Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech albo Stanach, prawda? Gdzie już u nas zainteresowanie de facto maleje. Z czym się to będzie wiązać? No będzie się wiązać z tym, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, które stoją przed rokiem wyborczym, pozostaną kwestie, czy obecny prezydent, który będzie się starał, jak wiemy, o reelekcję, będzie chciał ją jak gdyby prowadzić kampanię obarczony dwiema wojnami, w które de facto Stany Zjednoczone aktywnie są zainteresowane. Wiemy, że w Kongresie ten pomysł na połączenie pomocy dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu jako jeden pakiet 100 miliardów nie przeszedł, tak? No Biden chciał ominąć tą opozycję senacką, która mówi, że okej, ale już Ukrainie daliśmy tyle, więcej nie ma. No i teraz skąd wzmocnienie tej narracji więcej nie damy? No właśnie z tej nieudanej ofensywy, co publicznie potwierdził generał Zachałużny. No i teraz tutaj nie ma, no bo przedtem można było dyskutować. Okej, ofensywa udała się tylko troszeczkę, a to nie było wcale ofensywy. No teraz nie ma wątpliwości, bo generał Zachałużny, no, najbardziej kompetentna osoba powiedziała, okej, mieliśmy ofensywę, ona nam nie wyszła. A dlaczego? To jest inna sprawa. Ale tutaj nie ma wątpliwości, nie udało nam się. Próbowaliśmy pokonać Rosjan, mało tego, mówi o pacie. No, pat z definicji określa niezdolność pokonania przeciwnika. Oczywiście oznacza to też, że przeciwnik też nie ma zdolności pokonania nas. No i wydaje mi się, że jak gdyby celem było, że tą sytuację można zmienić, czyli z tego pata zacząć szachować Rosjan, jeżeli tej pomocy będzie większa pomoc. Zapewne taka była intencja generała Zachałużnego. Ale mam wrażenie, że niewłaściwie ocenił sytuację polityczną w momencie, kiedy to powiedział. Nie był to dobry moment, gdzie jak gdyby uwaga Zachodu, a tak naprawdę uwaga Stanów Zjednoczonych jest obecnie rozproszona trochę. Być może ta wypowiedź miała z powrotem skupić uwagę na Ukrainie. Skupiła, ale chyba nie tak, jak oczekiwano, czyli no spójrzmy, oferta Francji, damy wam pieniądze na broń, o ile te pieniądze wydacie u nas, kupując od nas tą broń. Słowacja, okej, będziemy was wspierać, ale tylko w obszarze jakim? Jak będziecie u nas kupować uzbrojenie? Polska, no podobny przekaz mamy. I no w przypadku Polski akurat my rzeczywiście daliśmy to, co mogliśmy. Tu jak gdyby Polska naprawdę No, pomoc Polski, jeżeli spojrzymy na procenty i tak dalej, jest nieporównywalna z żadnym innym krajem procentowo. Mówiąc o stosunku do naszych możliwości, a tego, co daliśmy, w sensie takim. Ale też powiedzieliśmy, że już nie mamy co dać, możecie od nas najwyżej kupować. No bo kontrakty są, tak? Na rosomaki, na kraby, na coś tam jeszcze, czym się nie chwalimy może. I ja sądzę, że zacznie to tak wyglądać. Czyli pomoc, ale już biznesowa. Pomoc, ale biznesowa. Europejski projekt miliona sztuk amunicji dla armii ukraińskiej. No, ile mamy teraz? 300 tysięcy.
Tak, po roku. Znaczy, no może roku nie, ale no po
11... Tam w marcu, jak gdyby, w tak. Kwietniu miał minąć rok. Do kwietnia miało być milion sztuk.
Tak.
Obecnie mamy 300 tysięcy. Tak, na pewno nie będzie miliona, tym bardziej, że w międzyczasie producenci tak podnieśli cenę amunicji, że pieniądze przewidziane na to są zupełnie nieadekwatne. No więc pomoc pomocą, a biznes jest biznesem, tak? Cena amunicji tej najpotrzebniejszej 155 do haubico armat tak wzrosła, między innymi Niemcy podnieśli, no że obecnie nie ma tak de facto pieniędzy na ten milion sztuk amunicji. Okazało się, że wyprodukowanie tego miliona dla Ukrainy jest między innymi niemożliwe dlatego, że firmy europejskie równocześnie realizują eksport tej amunicji na cały świat zgodnie z zamówieniami, które mają. I tu jak gdyby 40% z tego, co pamiętam, europejskiej produkcji amunicji to jest eksport. Nie na Ukrainę, tylko normalny, komercyjny w ramach handlu bronią i amunicją. Tak? Więc świat się zaczyna toczyć swoim torem. Troszeczkę Ukraina jak gdyby, no niestety, postrzeganie jest takie, że daliśmy wam, co mogliśmy. Spróbowaliście ofensywy, nie wyszło. Sami mówicie, że z tym, co macie, nie jesteście w stanie pokonać armii rosyjskiej. No ale mówicie też, że ona nie jest w stanie pokonać was, czyli zdolność do obrony macie. No to się brońcie. I tak to trochę zaczyna, zdaje się, wyglądać.
No tylko, że akurat w przypadku polskim rzeczywiście, tak jak pan powiedział, daliśmy wszystko, co mogliśmy i to często dawaliśmy pierwsi, a w przypadku no niestety innych krajów, choćby europejskich, no to daleki jestem od stwierdzenia, że ktoś dał wszystko, co mógł. Raczej bym stwierdził, że poza krajami bałtyckimi i Polską, to ta pomoc to była pomoc taka po prostu, żeby ona wyglądała bardzo często, a nie była... No, często też ta pomoc rzeczywiście miała bardzo duże znaczenie i bez tej pomocy Ukraina by na pewno w ogóle nie była w wojnie w tej chwili, no bo po prostu nie ma takich możliwości. Natomiast no, nie da się tak prowadzić wojny, jak do tej pory była prowadzona na Ukrainie, z taką ilością sprzętu, z taką ilością żołnierzy, z taką wojną naprawdę na pełną skalę przy tak długim froncie, z taką ilością ostrzałów artyleryjskich, rakietowych. No nie da się tego robić jak do tej pory bez tej pomocy Zachodu. Czyli jeżeli ta pomoc się skończy, no to panie pułkowniku, dochodzimy do brutalnego chyba przewidywania, że ta wojna też się będzie musiała skończyć.
To się tak, w tej chwili największe zagrożenie w mojej ocenie to jest zmniejszenie dostaw amunicji artyleryjskiej i rakietowej i to zarówno dla artylerii naziemnej, jak i przeciwlotniczej. I to jest zagrożenie główne, dlatego że no, Ukraina produkuje znikome ilości własne, czy ich zdolności produkcyjne własne są znikome w porównaniu z potrzebami. I największe ryzyko właśnie polega na tym, że ta amunicja przestanie płynąć tym szerokim strumieniem, a tu no, armia ukraińska mimo wszystko, jakby to powiedzieć, ona dość na bogato tą artylerią działała. No nie mogło oczywiście inaczej, no bo armia rosyjska opiera się w dużej części na ogniu rakietowym i artyleryjskim, więc Ukraina nie miała wyjścia, żeby nie odpowiadać. Natomiast no, obawiam się, że możliwości się zaczną ograniczać armii ukraińskiej i to będzie fatalne, no, bo jeżeli spojrzymy na przebieg konfliktu, no, tak naprawdę pozycję pod Awdijewką trzyma ukraińska artyleria. dlatego że Ukraińcy zostali tam wyparci z pierwszej linii. Podobno, nie wiem czy to prawda, ta druga linia nie została właściwie rozbudowana, więc na bieżąco pod ogniem Ukraińcy fortyfikowali obronę. Trudno powiedzieć mi, czy to prawda, czy nie. Wydaje mi się to o tyle dziwne, że jednak to jest strefa walk od dekady prawie. No ale nie wiem, no to trzeba by tam być i to obejrzeć, ale w przestrzeni medialnej ukraińskiej się pojawiły opinie takie. Przyczółki pod w Chersońszczyźnie, czyli na lewym brzegu Dniepru. One istnieją też tylko dlatego, że są w zasięgu ukraińskiej artylerii i to ona nie pozwala Rosjanom zwinąć tych przyczółków. Kontrataki, Kupiańsk, działania na Zaporożu dalej. To wszystko trzyma w tej chwili przede wszystkim artyleria, zadając Rosjanom na tyle duże straty, że oni nie są w stanie przełamywać ukraińskiej obrony w bezpośrednim starciu. Jeżeli już dochodzi do bezpośredniego starcia, no to tam w dużej części nowoczesna broń przeciwpancerna piechoty, czyli przeciwpancerne pociski kierowane, nowoczesne, które armia ukraińska otrzymywała w bardzo dużej ilości. Jeżeli to wszystko zacznie być obcinane, no to zdolności armii ukraińskiej, nawet nie te ofensywne, ale i defensywne, zaczną spadać. Bo w kwestii pojazdów mimo wszystko armia ukraińska aż tak źle nie stoi. Tych pojazdów naprawdę trafiło dużo. Natomiast z kolei problem był, że tu nie było żadnej unifikacji i w znakomitej większości nie były to pojazdy ofensywne. No bo to też wiele razy o tym mówiłem i to w naszych rozmowach padało, że MRAP-y, transportery M113, rozpoznawcze AMX-y, pomimo że mają armaty 105, ale dalej, to nie jest sprzęt do ofensywy przełamującej. Ale w obronie on będzie skuteczniejszy znacząco. No więc no, potem bronić jest się zawsze łatwiej. Teraz armia ukraińska absolutnie nie utraciła po tej ofensywie zdolności do skutecznej defensywy, czy nawet do działań ofensywnych, bo ofensywa ukraińska zakończyła się niepowodzeniem, ale została zatrzymana decyzją dowództwa ukraińskiego, a nie została zniszczona de facto przez armię rosyjską, która natychmiast wykonała zwrot zaczepny na kierunkach, gdzie do tej ofensywy doszło. No nic takiego nie wydarzyło się. Gdyby ofensywa ukraińska poniosła taką rzeczywistą, znaczącą klęskę, to by się wydarzyło, to armia rosyjska kontratakowałaby na Zaporożu. No nie, tam oddziały się zatrzymały i na przykład na Zaporożu mamy obecnie pad. Pod Bachmutem Rosjanie przystąpili do kontrataku, ale też nie mają żadnych sukcesów i tam mamy, front stoi w miejscu. No uderzyli Rosjanie w miejscu zupełnie innym, czyli Awdijewka, czyli nie tam, gdzie trwała ofensywa. Czyli te siły, które prowadziły ofensywę, nie zostały zniszczone, nie poniosły na tyle dużych strat, że Rosjanie byli w stanie je rozbić takim zwrotem zaczepnym. Nie. Ofensywa została zatrzymana, bo ukraińskie dowództwo uznało, że ona nie przyniesie efektów. Dalej pozostaje otwarte pytanie, i jakich efektów tak naprawdę oczekiwało ukraińskie dowództwo po tej ofensywie. Bo ja osobiście nie wierzę, że ukraińskie dowództwo zakładało panowanie Krymu w wyniku tej ofensywy. No, to trudno jest mi uwierzyć. Oczywiście przekaz polityczny taki był, ale przekaz polityczny to jedno, a rzeczywiste plany to zupełnie inna sprawa. Tak? Na pewno oczekiwania były duże, bo koncentracja sił ukraińskich była olbrzymia. Dwa korpusy sformowane na potrzeby ofensywy w ramach wojsk operacyjnych, każdy po 9 brygad i korpus ofensywy Gwardii Narodowej. Mówimy o do tego co najmniej 2-3 brygady pancerne w odwodzie, niezbędne brygady artylerii, w sumie jakieś 35-6 brygad przygotowanych do działań ofensywnych. Tak? To są potężne siły. Natomiast No, generał Załużny powiedział, że głównie liczyli na zadanie dużych strat armii rosyjskiej. Na tyle dużych, że zmuszą Rosjan do opuszczenia, do wycofania się z wojny. No i to nie zadziałało. Nie sprawdziło się.
No i tutaj jest jeszcze pytanie, panie pułkowniku. Akurat a propos Awdijiwki, to ja mogę powiedzieć, że tutaj trochę temat znam i to dosłownie z autopsji. I rzeczywiście na wiosnę Ukraińcy rozbudowywali linię obrony w kilku miejscach, takie drugie linie, których spodziewali się, że Rosjanie mogą do nich dojść. No dosłownie rzeczywiście pod ogniem. To tak, to serio były budowane pozycje. To raczej były właśnie takie pozycje, gdzie oczywiście to mówię, to była druga, nawet inaczej, za zerówką taka dodatkowa kolejna linia umocnień, na której na przykład były przygotowywane pozycje do przyjęcia ewentualnego ataku zmechanizowanych oddziałów rosyjskich, czyli po prostu dla ROD, dla kompanii przeciwpancernych były budowane takie specjalne zarówno linie okopów, jak i kryjówki. Nie będę już chodził w szczegóły, ale to właśnie było rozbudowywane. No i oczywiście to się wszystko działo pod okiem dronów rosyjskich, pod ostrzałem artyleryjskim rosyjskim i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że przez to, że tam chyba były te główne linie umocnień zbudowane, ale też Rosjanie zaczęli obchodzić z różnych stron i to jest największy, to był największy kłopot, jest teraz największy kłopot. Czy pan uważa, że rzeczywiście Awdijiwka może jednak upaść? Jest taka szansa? Bo tutaj różne opinie też słyszę od strony i Ukraińców, ale też czytam po prostu w mediach. Sam się nie podejmuję odpowiedzieć, ale mi się wydawało jednak, że mimo wszystko to jest tak rozbudowana twierdza, że to jest przynajmniej sytuacja jak z Bachmutem, że to są miesiące walk.
Nie, może. Może upaść, jeżeli Rosjanie będą dalej gotowi ponosić tak znaczące straty, w tym w lotnictwie, bo w tej chwili tam działa intensywnie lotnictwo, które to lotnictwo nie tylko atakuje pozycje obrońców, ale też stara się izolować pole walki, czyli uniemożliwiać prowadzenie kontrataków spoza tych prób okrążenia, bo jak najskuteczniej zatrzymać taką próbę okrążenia. To jest nie tylko obrońcy, którzy bronią się bezpośrednio na tych głównych liniach uderzeń okrążających, ale kontrataki z zewnątrz, które de facto przeskrzydlają te próby okrążenia. I Ukraińcy tam zgromadzili siły, tam jest między innymi pierwsza samodzielna brygada pancerna, co najmniej jeden batalion zmechanizowany tam ich walczy. Zakładam, że bataliony czołgów też gdzieś tam są. I jeżeli Rosjanie podejmą tą walkę, będą się godzić, będą tracić swoje lotnictwo szturmowe tam, będą gotowi stracić kolejne dziesiątki czołgów i transporterów, no to Awdijiwkę zdobędą. No, bo tak to działa, no, po prostu. Dlaczego? Dlatego, że zwiększanie odwodów ukraińskich nie do końca będzie skuteczne, bo jednak muszą to robić na wąskim pasie, które obecnie Rosjanie odcinają lotnictwem i artylerią. No i po prostu to się udać może, tak? Tak jak ja mówiłem o Bachmucie, że no jeżeli Rosjanie dalej będą gotowi ponosić tak duże straty, to Bachmut zajmą, po prostu. No i Rosjanie byli gotowi, tracąc kilkadziesiąt tysięcy ludzi i zajęli miasto, no, po prostu. No. Przy czym tutaj straty ukraińskie w końcowej fazie też były olbrzymie, bo to już nie było. Ci atakują, a ci się bronią, tylko to były walki miejskie, które stanowią cykl zasadzek, szturmów, przemieszczeń, obrony uporczywej i to obie strony tam robiły na przemian, więc tu były straty wyrównane. Ale no tak, jeżeli będą dalej z takim uporem atakować, no to Awdijiwkę zajmą. Tym bardziej, że nie wierzę, żeby armia ukraińska w kontratakach zdecydowała się stracić część sił z brygad pancernych, no, bo zdobycie Awdijiwki no, kolejny raz nie wpłynie w istotny sposób na linię frontu, tak? Aczkolwiek moim zdaniem jak gdyby pozycji czysto wojskowej wpłynie bardziej ujemne na zdolności ukraińskie niż utrata Bachmutu na przykład. Bo jednak Awdijewka pozwalała na kontrolę
Doniecka. Tak, ona ma strategiczne znaczenie i jest też symbolem, który jest broniony od 9 lat.
Tak, także akurat moim zdaniem tu utrata będzie, rzeczywiste znaczenie będzie miało większe niż utrata Bachmutu. No ale tak, armia rosyjska, jeżeli dalej, a wszystko wskazuje na to, że tak, bo tam się pojawiły teraz elementy 90. Dywizji Pancernej. Ona z tego, co pamiętam, bodajże chyba w skład 20. Armii wchodziła, która kiedyś stacjonowała w NRD, czyli to były te takie najbardziej wartościowe jednostki Armii Radzieckiej kiedyś, dysponujące dobrym sprzętem i dobrymi kadrami. Oczywiście wiele lat od tego czasu minęło, ale jak gdyby dalej zachowano takie dość elitarność trochę tych formacji, więc jest to dywizja dobra i ona będzie tam skutecznie walczyć. Natomiast nadal, tak długo jak długo artylerii ukraińskiej wystarczy amunicji, to straty będą rosyjskie olbrzymie i tak długo jak długo artylerii rosyjskiej, tej ukraińskiej, tej amunicji wystarczy, tak długo postępy będą bardzo wolne. Natomiast jeżeli się pojawi problem z amunicją artyleryjską, to Rosjanie ten pierścień zamkną bardzo szybko. Czyli przy takiej przewadze sił, które tam zgromadzili i przy przewadze własnej artylerii, którą wtedy uzyskają, ich artyleria i lotnictwo uniemożliwią skuteczne kontrataki, a przewaga na kierunkach uderzeń pozwoli to okrążenie zamknąć. Więc stąd mówię amunicja, jeszcze raz amunicja dla armii ukraińskiej.
Tutaj warto powiedzieć, bo też to znam z autopsji, że Awdijewka i rejon Awdijewki był chyba jedną z najbardziej kontrolowanych, jeśli chodzi o powietrze, o siły powietrzne rosyjskich rejonów na całym froncie. To się też wiązało z tym, że to jest wysunięte pozycje ukraińskie, no i ta pelotka, ta obrona przeciwlotnicza nie mogła tak skutecznie pracować, bo ona musiała być trochę dalej i przez to naprawdę tych nalotów tam było niezliczenie wiele, tak samo używania dronów ze strony Rosjan. Oni rzeczywiście tutaj, jeśli chodzi o panowanie w powietrzu, to mieli to pełne panowanie jeszcze wiosną. No i Rosjanie tą Awdijewkę cały czas przecież atakowali. Nawet jak Bachmut był atakowany, to był taki drugi front, takie drugie miejsce, gdzie był ten nacisk. Tego się udawało bronić przez długi czas, ale teraz chyba wszystkie siły właśnie poszły na Awdijewkę. Panie pułkowniku, Kupiańsk jeszcze. Mm-hmm. Tak pan uważa?
Natomiast północ jest dalej ciekawa, bo na północy Rosjanie mają związki operacyjne z trzech armii, w tym jedynej swojej armii pancernej. Pierwsza armia pancerna gwardii, która spektakularną klęskę w swoim czasie poniosła między innymi pod Izium. Ale i teraz, jeżeli patrząc na liczbę zaangażowanych jednostek i ilość sił, to albo te armie są mniejsze niż zakładano, bo nie mamy pewności, jak są ukompletowane, czy część jednostek, które są określane jako pułki, nie ma rozmiarów batalionów, tylko tego nie wiemy. Więc albo te armie są gorzej ukompletowane niż zakładano i tych żołnierzy jest mniej, albo dalej Rosjanie trzymają tam taką poważną siłę, czekając na właściwy moment do bardziej zmasowanego uderzenia. Bo oni tam ataki cały czas prowadzą, z tym, że to są siły relatywnie niewielkie, ale one stopniowo się do przodu przesuwają, tylko to jest trochę tak. Jeżeli siłom rosyjskim tam uda się zbyt daleko przesunąć, Ukraińcy kontratakują i wypychają Rosjan z powrotem. Ale tak, wywiad ukraiński twierdzi, że te armie są w pełni rozwinięte. Czyli razem z zabezpieczeniem jest to dalej około 100 tysięcy ludzi. Jeżeli to jest prawda, to północ dalej stanowi taką nierozegraną kartę przez Rosjan jeszcze. Jeżeli rzeczywiście prawidłowo oceniane są zdolności tych trzech armii, jednej pancernej, dwóch ogólnowojskowych, które na północy tkwią. wiemy na pewno, że część jednostek zabrano pod Bachmut i na Zaporoże z tych trzech armii. Ale nie, z tego, co wiemy, to część już tam wróciła i odtwarza zdolność. Wywiad ukraiński dalej twierdzi, że to jest około 100 tysięcy ludzi tam. No więc jeżeli tak jest, to jest to przez Rosjan nierozegrana karta. A tu trzeba pamiętać, że pozycje ukraińskie są o tyle niefortunne trochę, że mają za plecami rzekę Oską. Czyli to nie jest dobra pozycja obronna, kiedy się ma niedaleko za plecami rzekę.
Tak. Choć muszę przyznać panu, bo cały czas jestem w kontakcie z żołnierzami, którzy tam są, że oni, ponieważ bardzo długo rozbudowywali te pozycje obronne, to oni są zadowoleni. To znaczy ja znam opinię niektórych oficerów, którzy mówią, my już jesteśmy tutaj tak przygotowani, że byle, że my już byśmy chcieli tutaj zimę spędzić, byleby nas nie rzucili pod Bachmut gdzieś, gdzieś po prostu gdzie od nowa trzeba będzie to wszystko budować. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że po stronie ukraińskiej jest takie przewidywanie, że na Kupiańsk może zimą pójść ofensywa. I to duża, rosyjska.
Tak naprawdę to mamy Kupiańsk, Swatowa i Kremina. Mamy taką tą linię całą, gdzie Kupiańsk jest jak gdyby takim sfożniem, gdzie wokół którego zapewne będzie to wszystko, ten front się, ta część frontu będzie się poruszała, może nie sfożniem, a zawiasem tego.
Tak, zawiasem u góry, na północy.
Tak, tym górnym, północnym. No na dole gdzieś trudno powiedzieć, gdzie się to będzie kończyć, bo to tam mamy trochę Charków izolowany, jest obwód. No ale to pokaże czas, jak gdyby. Natomiast no dalej tam jest duże zgrupowanie wojsk rosyjskich, przy czym tu trzeba pamiętać, że kierunek jest o tyle newralgiczny, że w tle dalej jest Charków.
No tak.
I bardzo niekorzystne byłoby, gdyby armia rosyjska doszła do miejsca, w którym może artylerią lufową ostrzeliwać Charków, bo Charków i okolice Charkowa dalej są takim techniczno-logistycznym hubem dla ukraińskiej
armii. Zapleczem dla Ukrainy.
Tak, tak, tak. To jest zaplecze dla ukraińskich wojsk. No więc tu mamy ten punkt. No armia rosyjska naciera, mówię, punktem ciężkości Awdijewka, dalej zwrot zaczepny pod Bachmutem, tu Rosjanie go ewidentnie wykonali, natomiast nieskutecznie, o tej północy mówiliśmy. Natomiast dalej, no moim zdaniem Rosjanie też nie mają obecnie zdolności do takiej ofensywy, która miałaby gdzieś przełamać głęboko front i dokonać jakiejś głębokiej operacji, która by zmieniła obraz walki. Przynajmniej nie obecnie, tak? Więc tu rzeczywiście mamy obustronny pad, w którym armia rosyjska nie robi błędów, które armia ukraińska mogłaby wykorzystać. Z kolei armia ukraińska osiągnęła potężne rozmiary, ale one nie do końca się przekładają na zdolności dowództw, sztabów, rodzaju wojsk, żeby tą ilość wykorzystać. Z wielu powodów. Z wielu, tak? Natomiast tutaj niestety liczba nie przekłada się na jakość.
Ja jeszcze tylko dodam, że rzeczywiście, jeżeli by Kupiańsk, gdyby Rosjanom zależy też na tym Kupiańsku, przecież też dlatego, że jeżeli oni by przeszli rzekę Oską, no to prosta droga już wtedy do Czuchujewa i rzeczywiście zbliżają się do Charkowa na tyle, żeby móc go znowu ostrzeliwywać. Tam dwie ofensywy Ukraińców kosztowało to, pierwsza jeszcze w maju zeszłego roku, żeby odsunąć ich spod Charkowa, no a druga właśnie ta ofensywa charkowska słynna, żeby całkiem wyrzucić ich za rzekę, więc to było dużym wysiłkiem ukraińskim zrobione. No i teraz na pewno kluczowe jest, żeby ten Charków pozostawał przynajmniej względnie bezpieczny, bo przed rakietami bezpieczny nie jest, jest za blisko granicy z Rosją i frontu, ale przynajmniej tak jak pan powiedział, jest bezpieczny, jeśli chodzi o tą artylerię lufową. Na koniec chciałem zapytać, panie pułkowniku, to jak pan widzi nadchodzącą zimę, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie? Czego się możemy spodziewać? No i czy pan uważa, że jakieś negocjacje w najbliższych miesiącach, może w ciągu pół roku są możliwe?
się moim zdaniem tak, inicjatywa nie wyjdzie ze strony Rosji, bo Rosja w tej chwili weszła w taki rytm rozwijania zdolności do długotrwałego prowadzenia wojny i będzie co najmniej przyszły rok. Być może w kolejnym roku sankcje zaczną mieć wreszcie oddziaływać, no bo te sankcje one mają taki dość powolny efekt, długofalowy, więc jeszcze pewnie w przyszłym roku nie. Więc nie sądzę, żeby w przyszłym roku Rosja z taką inicjatywą wystąpiła. Z kolei Ukraina no nie ma obecnie pozycji negocjacyjnej, którą chciałaby mieć. No bo obecnie mogłaby w najlepszym wypadku uzyskać, nie wiem, zawieszenie broni, pokój wzdłuż linii styczności wojsk. No czyli co, granica na Dnieprze pod Chersoniem, potem co, linia, nie wiem, Zaporoża, która na razie, no w ogóle utrzymanie tej linii by było niemożliwe wręcz w takim położeniu, w jakim jest. No i potem co, wzdłuż linii ATO, bez Bachmutu, prawda? No trudno mi sobie wyobrazić, żeby Ukraińcy chcieli negocjować taki obraz granicy, a z kolei armia rosyjska nie ma żadnych powodów, żeby ustąpić nawet metr. Bo mimo wszystko no, nie po to przestawili przemysł, nie po to rozwinęli aparat mobilizacyjny, ewidentnie z myślą o przyszłym roku, żeby to przerwać w pozycji, która no, nie jest dla nich też korzystna. No więc myślę, że przyszły rok będzie rokiem przesilenia, ale niekoniecznie pokoju, może pod koniec roku. A sama zima, sądzę, że zimą zarówno Rosja, jak i Ukraina podejmą jakieś działania ofensywne. Obie strony. Obie strony. Być może to się pewnie na innych kierunkach, ale sądzę, że obie strony. Dlatego, że żadna ze stron nie ma zdolności do zwycięstwa strategicznego, ale do działań na poziomie operacyjnym. No, zarówno armia ukraińska, jak i armia rosyjska takie zdolności ma. No, i takie walki właśnie z poziomu, jak w Awdijewce obserwujemy, są jak najbardziej prawdopodobne, że tu obie strony będą je prowadzić, przy czym obecnie no, Rosja przystąpiła jak gdyby do tego zwrotu zaczepnego, ona przejmuje inicjatywę. O tyle, no, że znowuż to jest jak gdyby fatalny moment do działań zaczepnych, bo za chwilę to wszystko utknie w błocie.
No właśnie.
Więc no, Rosjanie kolejny raz jak gdyby rozpoczęli działania zaczepne w momencie, kiedy za chwilę będą brodzić dosłownie po kolana w błocie, a sprzęt będzie utykał na błocie. No więc.
Panie pułkowniku, oni tak wojnę zaczęli w takim momencie.
No dlatego mówię znowuż, prawda?
Tak, ja wiem, ja się śmieję, ja właśnie nawiązuję. No, do tego właśnie nawiązuje, co pan powiedział, że oni...
Rosjanie ignorują. Rosjanie ewidentnie, tak, Rosjanie kolejny raz ignorują wpływ terenu na to, co będą robić. To chyba, że mówię, że jest to takie krótkoterminowe, jak najszybciej zająć Awdijewkę, zanim zaleje błoto. Stąd może być może tak duże straty, ten napór tak mocny, żeby właśnie nim błoto zablokuje nam głównie logistykę. No bo tą amunicję trzeba dowozić, żywność, wodę dla wojsk, paliwo i tak dalej.
Jasne.
Chociaż akurat tam Rosjanie mają dość dobrą sytuację, bo jednak linie kolejowe są relatywnie blisko, więc...
Blisko Doniecka.
Tak. Także tutaj tą logistykę, jak gdyby aż takich problemów mieć z logistyką nie będą. Natomiast dalej, no to było to po prostu... No ten poziom błota jest taki, że on potrafi czasami zablokować piechotę wręcz też. A co dopiero mówimy o pojazdach.
Jednym słowem, panie pułkowniku, będziemy obserwować dalej wiele bitew i wiele krwi na Ukrainie.
Znaczy, sądzę, panie redaktorze, że nawet opady i jesień i zima nie doprowadzą do tego, że obie strony nie będą starały się przejmować aktywności, wykorzystywać błędów przeciwnika. Ja mam tylko nadzieję, bo jak gdyby obserwując walkę trochę szkoda, że armia ukraińska zaczęła walczyć w tak bardzo przewidywalny sposób, bo trochę siłą Ukraińców przedtem było, że potrafili zaskoczyć i okej, okay, ktoś powie, no ale teraz jest głębokie rozpoznanie, Rosjanie poprawili rozpoznanie i tak dalej. Rozpoznanie istniało zawsze i mimo wszystko istnieje coś takiego jak maskowanie operacyjne, które między innymi polega na podejmowaniu działań mylących i tak dalej. No tylko to wymaga dużego wysiłku sztabów. A ja mam trochę wrażenie, być może mylne, że sztaby ukraińskie w tej chwili bazują na bohaterstwie własnych żołnierzy, a nie na sztuce operacyjnej. Niestety.
Tak jest od dawna, panie pułkowniku, mam wrażenie, niestety.
Ja mam takie wrażenie, że...
Jakiś czas temu się udawało jednak przeprowadzić uderzenia, nawet już ta charkowska operacja, przygotować pewne rzeczy. No ale też rzeczywiście dużo osób mówi o tym, że to rozpoznanie po stronie rosyjskiej się bardzo poprawiło, że one po stronie ukraińskiej ono jest dalej po prostu na bardzo wysokim poziomie i obie strony wszystko widzą.
Tak, ale... natomiast jak gdyby Ukraińcy nie mają pomysłu, co z tym zrobić. Rosjanie notabene też nie. No i wynik mamy taki, że no, jeżeli rozpoznanie sięga na 30-40 kilometrów w głąb za pierwsze linie, no to jeżeli ja muszę wycofać wszystkie elementy drugiego rzutu 10 kilometrów w tył, no to potem te działania są spowolnione, czas reakcji jest wydłużony, koordynacja, koncentracja sił prawie niemożliwa. Natomiast nadal, no, przy takim bardzo dobrym wyszkoleniu, gdzie pododdziały wchodzą do walki bez postojów, czyli bez tej styczności z przeciwnikiem, przy podejściu z głębi, tak jak gdyby te rzeczy ćwiczy NATO, żeby walczyć w taki sposób. To wszystko jest możliwe do wykonania, natomiast nie da się tego osiągnąć, szkoląc w skróconym czasie, w mniej lub bardziej przypadkowych miejscach, formowane na szybko z żołnierzy o bardzo różnym poziomie, czyli mamy, nie wiem, ochotników, 20-latków i 40-latków wygarniętych dosłownie prawie z ulicy, dowódców postrosyjskich, wyszkolonych przez NATO, oficerów pola walki. Mamy niesamowitą mieszankę i z tego można by zrobić wojsko, ale nie w skróconym czasie, w doraźnych miejscach. No nie da się przygotować brygad nowych do prowadzenia skomplikowanych działań pozwalających uniknąć przedwczesnego rozpoznania jednostkami o podstawowym wyszkoleniu. O czym jak gdyby trochę pośrednio generał Załużny mówił też, tak, że właśnie ogień rosyjskiej artylerii i ich działania dronów uniemożliwiają przygotowanie sprawnego działań, bo kolumny są wykrywane wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kolumny mogłyby się przemieszczać w szyku rozproszonym grupami pojazdów, prowadzić działania mylące się, jednostki wychodzą z różnych kierunków o różnym czasie, dopiero spotykają się w określonym miejscu pod osłoną ognia własnej artylerii i tak dalej, ale takie rzeczy trzeba wielokrotnie przećwiczyć od poziomu sztabu do poziomu dowódcy drużyny wręcz. Armia ukraińska nie dostała szansy, żeby to zrobić. To potrafiły brygady kadrowe te, no ale z tych brygad kadrowych... No,
których już nie ma.
No tak naprawdę, jak gdyby to się brygady są, tylko kadr już tam nie ma.
Tak, o to chodzi. Chodzi o tą wymianę, o to, że ta armia kadrowa się... Ci żołnierze nawet nie polegli aż w takich dużych ilościach, tylko oni często zostali wyłączeni z walki przez rany przecież. To jest tak.
Przez rany albo awansowali na gdzieś tam stanowiska do innych brygad wyższe, co było niezbędne, no bo dowódców skądś trzeba brać. Natomiast tu jak gdyby jeszcze też jest ważne, bo dalej musimy pamiętać, że pobór na Ukrainie nie dotyczy ludzi młodych. 26 albo 27 lat jest dopiero po osiągnięciu tego wieku, obowiązuje pobór. Oczywiście walczy dużo młodszych Ukraińców, ale to są wyłącznie ochotnicy.
Tak.
Ale też trzeba pamiętać, że ochotnik wstępuje na określony czas, czyli podpisuje kontrakt. I z tego, co wiem, jest sporo żołnierzy ukraińskich, tych młodych wiekiem, którzy odsłużyli kontrakt, tam najkrótszy jest, nie pamiętam, chyba półtorej roku. Mm-hmm. Nie pamiętam, nie chcę konfabulować, ale odsłużyli ten kontrakt i nie bardzo chcą wracać drugi raz. Mówią, okej, ale my już swoje życie narażaliśmy.
Tak, teraz pora na innych.
Tak, właśnie tak. Jest sporo ochotników, którzy odbyli kontrakt, ich, oni są zwolnieni jak gdyby w pierwszej kolejności z poboru, bo już jak gdyby swoją daninę krwi i potu zapłacili i ci weterani nie za bardzo chcą też wracać na front. Patrzą na tych innych. Okej, teraz wasza kolej. Mhm. I to jest też spora grupa ludzi. To nie jest tak, że wstąpił i się, wielu tych ochotników od początku walczy. Czyli tak. Im się kontrakt skończył i nie odeszli. Służą dalej. Mhm. Ale sporo, spojrzało w to piekło wojny z bliska, jednak się zdecydowało odejść. No i teraz moim zdaniem, jeżeli niestety, ale Ukraińcy nie podejmą decyzji, że obniżą wiek poboru.
Ogólnie, że się zajmą tą mobilizacją bardziej.
No już pomijam, że mobilizacja w tej chwili całkiem poległa, bo wymiana kierowników terenowego aparatu mobilizacyjnego. Owszem, wyrzuciła tych skorumpowanych, ale ci oficerowie, weterani, często poszkodowani, którzy objęli to stanowiska, nie mają pojęcia o wojskowej administracji. I co prawda korupcja w dużej części została ograniczona, ale efektywność też spadła wielokrotnie. Mhm. No bo po prostu ci ludzie się nie znają na aparacie mobilizacyjnym.
No i to jest, widzi pan, panie pułkowniku, to jest ten kolejny problem Ukrainy, który wpływa na tą skuteczność na froncie, poza pomocą z Zachodu, to jest po prostu, to są te kłopoty wewnętrzne, które ta wojna obnaża coraz bardziej, no ale miejmy nadzieję, że jakoś sobie z tym Ukraińcy poradzą.
No przy tym też trzeba powiedzieć, że armia rosyjska z kolei, która o tyle osiągnęła większą efektywność, że przestała robić po pierwsze takie wręcz szkolne błędy, po drugie osiągnęła taką liczebność, że jest w stanie nasycić front, bo po części rosyjskie błędy wynikały z tego, że nie mieli dość ludzi.
Tak,
na samym początku. One były jak gdyby skutkiem tego, że nie mieli dość ludzi i usiłowali realizować cele, gdzie nie mieli absolutnie sił i środków na to. No, obecnie te między różnych danych między 350 a 400 tysięcy żołnierzy rosyjskich na froncie, gdyby pozwala na prowadzenie sprawne działań. Natomiast rosyjska mobilizacja dalej, ona cierpi na listę upośledzeń olbrzymią. Dalej jak gdyby przede wszystkim ofiarami mobilizacji są te obszary peryferyjne Rosji, gdzie w niektórych wioskach po prostu brakuje mężczyzn. Więc mamy sytuację niemal jak z czasów II wojny. Dalej dyscyplina utrzymywana jest dosłownie pałką i kijem w linii w wielu jednostkach. Natomiast Rosjanom udało się jednak na tyle usprawnić system, że żołnierze rosyjscy otrzymują lepsze wyposażenie, lepsze zaopatrzenie. To już nie są czasy, że rekomendowano im kupno tamponów do tamowania ran. Dalej to nie jest, powiedzmy, standard zachodni tego wyposażenia, ale już tam coś ci żołnierze
otrzymują. Ale się poprawia.
Ale się poprawia, więc tutaj armia rosyjska nie traci zdolności, tylko je rozbudowuje niestety. Zresztą ukraińska w sumie po części też. Natomiast dalej ostatnio mignęła mi informacja w prasie, w mediach ukraińskich o prawdopodobnej dymisji między innymi szefa ukraińskiej służby zdrowia, czyli zabezpieczenia medycznego sił zbrojnych, bo podobno nie zakupiono apteczek indywidualnych, czyli tak zwanych IP-medów. Indywidualny pakiet medyczny dla żołnierzy, bo bazowano na pomocy z zagranicy.
Tak, no to jestem w stanie w to uwierzyć, bo to jest jedna z rzeczy, które najczęściej organizowałem i organizuję do tej pory.
Właśnie. I ta pomoc była na tyle sprawna, że uznano, że okej, no to wydamy na coś innego. No ale okazało się, że tak, pomoc zaczęła maleć, a poza tym zaczęły płynąć apteczki, których nie zweryfikowano.
No tak.
I żołnierze zaczęli dostawać coś, co miało być IP-medem, a było jakimś chińskim.
Chińskimi turnikietami, chińskimi.
No, tak, jakimiś z AliExpress, jakimś placebo takim, które zupełnie nie spełniało wymogów apteczki pola walki. I oto podobno jest w tej chwili gruba awantura w armii ukraińskiej. Notabene w armii rosyjskiej to jest standard, że z kolei tam akurat żołnierze się nie dziwią, że dostają coś, co wymogów nie spełnia. Prawda? No to nadal u nich nie budzi zaskoczenia, zdziwienia i jak gdyby żołnierz rosyjski czy obywatel Rosji jest przyzwyczajony, że od państwa dostaje coś, co nie spełnia wymogów, jak w tym starym dowcipie o rosyjskim urządzeniu do świecenia, tam wiadomo gdzie, tak, że jest super, tylko że nie świeci i tam się nie mieści, nie? A poza tym jest świetne. I to urosną dalej, jak gdyby to, którzy ich to nie dziwi, nie? Ich to jak gdyby... No tak.
Mamy jakiś pozytywny...
Tak, żeby zakończyć chociaż trochę.
Na koniec tej rozmowy, tak. Od razu mi się przypomina, już kiedyś z panem rozmawiałem, panie pułkowniku, o tym, jak wyglądały te opaski samouciskowe znajdowane na ciałach, które widziałem na ciałach w obozie charkowskim. Te opaski, które niektóre były w moim wieku, ale to już jest inny
tak. Na zakończenie jakby jednak chciałbym podkreślić, że ofensywa ukraińska zakończyła się niepowodzeniem, co nie jest klęską dla zdolności ukraińskich sił zbrojnych. To nie jest Kursk, bo to często było porównywane, zupełnie nie wiem dlaczego akurat z Kurskiem, gdzie sytuacja odmienna była, ale gdzie klęska armii niemieckiej spowodowała zwrot taktyczny armii radzieckiej i całkowitą utratę zdolności strategicznych praktycznie do końca wojny, prawda? Mm-hmm. No nie, tu armia ukraińska nie wykrwawiła się do końca w czasie tej ofensywy. Absolutnie to się nie wydarzyło.
Te straty nawet wskazują przecież na to, przepraszam, że wejdę słowo, panie pułkowniku, że jednak Ukraińcy w pewnym momencie już prowadzili tą ofensywę właśnie w taki sposób, żeby jak najbardziej te straty obniżyć.
Tak. Natomiast dla mnie największym problemem jest to, że ta ofensywa pokazała, że ukraińskie dowództwo nie ma obecnie pomysłu, jak poprowadzić takie działania, chociaż tutaj obóz prezydencki Kijów mówi, że nie, taki pomysł mamy na przyszły rok. Notabene to jest trochę w opozycji do tego, co mówił generał.
Załóżmy. Miejmy nadzieję, że po prostu to jest też jakaś mgła wojny, albo po prostu skromność ze strony generała Załóżnego, że może jednak rzeczywiście jakiś plan po ukraińskiej stronie jeszcze jest.
Bardzo ważne jest i tak kluczowe, żeby świadomość wagi tego konfliktu nie zniknęła, jednak żeby Polska, która w tej chwili skupiła się, nie ma nic dziwnego w tym, że skupiła się na swoich sprawach wewnętrznych, politycznych, ale ja mam tylko nadzieję, że Polska dalej będzie starała się budować swoją pozycję takiego lidera w organizowaniu pomocy dla Ukrainy, bo to jest w żywotnych interesach naszego kraju, tak, żeby ta wojna zakończyła się w sposób korzystny dla Ukrainy, co będzie korzystne dla nas. Po prostu. No i tyle.
Ja się tutaj całkowicie pod tym podpisuję i całkowicie się z panem zgadzam, panie pułkowniku. To bardzo ważne słowo. Panie pułkowniku, dziękuję bardzo za rozmowę kolejną. Proszę państwa, moim gościem był nieoceniony pan pułkownik Piotr Lewandowski.
Dziękuję bardzo.
Jeśli podobała się państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.